Witam w kolejnym odcinku popkulturowego Bigosu, podcastu o popkulturze. Jest to odcinek 88 z soboty 12 października 2024 roku. Z tej strony kwadrata, po drugiej stronie jak zawsze...
Jak zawsze Squall, dzień dobry.
Dzień dobry Squallu. No to co, zaczniemy od patronów, czyli ludzi, którzy nas sponsorują w Hall of Fame.
Tak, nic się nie zmieniło względem tygodnia zeszłego i w dalszym ciągu wspierają nas. Animowicz, Bysiek, Pani Szerenka, Little Ghost, Cencior, Damian D. oraz Jacek S. Bardzo dziękujemy.
No dobrze, no to przechodzimy do biblioteki, gdzie ty czytałeś Sentinels. Mówię, mi się kojarzy to z dużymi robotami z X-Menów.
W sumie to dobrze ci się kojarzy, bo to są Sentinele i nie są Sentinele, bo te Marvelowe Sentinele to zazwyczaj na mutanty polowały i one były tam pod kontrolą tego wielkiego Master Molda, który zresztą produkował te Sentinele, a tutaj jest trochę inaczej, bo tutaj mamy skład elitarnych żołnierzy, którzy zostali zmodyfikowani nanotechnologią. I oni trochę jak tacy cyberpunkowi ludzie ze wszczepami. Tyle, że na mutanty nie polują, tylko raczej bronią tego bardzo kruchego pokoju między ludźmi a mutantami. Więc jak ktoś się wykala z jednej albo z drugiej strony za bardzo, to trzeba go ściągnąć.
No okay.
I o dziwo to jest zeszyt bardzo dobry. To znaczy, on nie jest jakiś fenomenalny, ale to jest bardzo dobry zeszyt na tle całej reszty, która wychodzi. Czy to u Marvela, czy u konkurencji, bo zazwyczaj to są średniaki. I to jest tak, jak już tłumaczyłem wielokrotnie, jak mamy te wydania co tydzień, to powiedzmy, jak w miesiącu się trafi jedna perła, to już jest naprawdę okej. Więc można powiedzieć, że w tym tygodniu oba te komiksy, które wyszły, bo wyszedł ten i wyszło jeszcze Conquest 2099, także oba trzymają naprawdę spoko poziom, tu nie mogę narzekać. No i te Sentinele to jest coś, co mi się spodobało bardziej, bo pomimo tego, że ja nie jestem jakoś mocno into mutanci, co zresztą zawsze
podkreślam. No, to już rozmawialiśmy, że X-Men to nie jest twoja ulubiona drużyna, co nie?
No nie, to tutaj nie do końca są to sami X-Meni, czy w ogóle mutanci, tylko raczej coś, co działa na tym szarym polu pomiędzy tym całym konfliktem. I to jest w sumie całkiem fajne, że wiesz, to nie jest czarne ani białe, tylko ktoś tam działa na tej tak zwanej ziemi niczyjej pomiędzy obiema stronami konfliktu.
Też kwestia tego, że w Polsce, kiedy TMS Inc. wydawało komiksy Marvela, to nie było za dużo bohaterów. Oni tam mieli co? Punishera?
No tak, tam był Punisher, Ghost Rider. X-Meni. Takie raczej dość edgy to było mocno
tak.
Wtedy.
I to jest kwestia tego, że nie było dużo tytułów, które u nas były wydawane, więc jakby X-Men to był ten taki najbardziej popularny tytuł u nas w owym czasie, więc to jest kwestia taka, że no u nas jakby chyba popularność jest właśnie ze względu na bardzo ograniczoną ilość tytułów, które w owym czasie się pojawiały w Polsce. Gdzieś w latach 90. To jakby się trzyma pewna grupa taka tych tytułów, które były u nas popularne i są dalej popularne. Między innymi Spider-Man też, wiesz, jakby najbardziej popularny tytuł chyba w tamtym czasie.
To jeszcze tylko szybciutko dorzucę, że tutaj pisał to Alex Paknadel i to wyszło naprawdę w porządku. Gorzej trochę ze stroną wizualną, bo ta strona wizualna trochę nie dowozi. Za to sama okładka, czy okładki wariantowe są naprawdę miłe dla oka, przyjemne. Ja jeszcze dorzucę tylko, że w tym komiksie mamy trochę, może nie jakoś bardzo, ale jest ten motyw, czy jak masz załadowane masę części mechanicznych, to czy dalej jesteś człowiekiem.
No, także czyli transhumanizm i tak dalej, co nie?
Tak, dokładnie, transhumanizm, trochę tego Ghost in the Shell, które też to zapoczątkowało gdzieś tam. Także w sumie jak się uczyć, to od najlepszych, także zagrało i podoba mi się, że zagrało i że mogę w końcu powiedzieć coś dobrego na temat komiksów Marvela, tych nowych, a nie klasycznych. I tak. gdyby to wyszło w jakimś zbiorczym, jak już oczywiście cała seria się pojawi, to bym kupił autentycznie.
No okej. No ja w tym tygodniu czytałem, tak wiesz, jakby z tych rzeczy, które czytałem, to chciałem powiedzieć tyle, że Hunter wrócił.
Wow, do czasu znowu.
Tak, do czasu znowu. Zobaczymy, ile autor zdoła pociągnąć. Wiesz, on ma tam problemy z kręgosłupem i z tego, co rozumiem, to on może rysować jedynie leżąc.
No to ciężko na zgięciu w takim wypadku pracować, nie?
Tak, więc jest to kwestia taka, że jest powód, dla którego on tam miał te długie przerwy, on miał operacje na kręgosłup bodajże też zrobione, No ale jakby pracować mu ciężko, w rzeczywistości on pracować nie musi, bo kasy ma, jego żona jest też bogata jak jasna cholera, więc to jest jakby, wiesz, jakby jego nie zmusisz do tego, on tylko jak chce, to coś tam zrobi. No i wrócił, no tylko tak. Problem z tym komiksem jest taki, że on jest tak skomplikowany, ma tyle wątków, że jak wracasz po na przykład 5 latach...
To nie pamiętasz, co się działo, a nie chcesz się tego śledzić dalej.
A jesteś w środku historii kompletnie, która jest super skomplikowana. Wiesz, pamiętasz, jak wysyłałem ci mema? O, wróci Hunter x Hunter, co nie? Oczywiście strona jest tak napakowana tekstem, że równie dobrze mogła być nowelą. Jakby prozą po prostu być książką, a nie komiksem. I to jest problem z tym komiksem, że on jest zbyt skomplikowany na to, żeby takie przerwy robić. Po przerwie to tak mówisz, co tam się działo? Kurde, ja nie pamiętam w ogóle. Raz, słabo już pamiętam, kto ma jaką moc. Te postaci już mi się zaczynają rozmywać. One też jakby, tym bardziej, że przed, jakby to nie są te same postacie, które były we wcześniejszych arkach fabularnych, tylko to są zupełnie praktycznie nowe. I jest zupełnie z innymi postaciami cały, wiesz, cała fabularna, teraz, wiesz, ta główna nić. I to się ciężko czyta, jak po powrocie, po takim długim czasie. Musiałbym chyba w rzeczywistości od początku tego arku wziąć wszystko, przeczytać, żeby być w sumie, rozumieć, co tam się dzieje. Ja mam pamięć pojedynczych wydarzeń. Ale tam, ja pamiętam, jak dosłownie, wiesz, jakby to, co ci pokazywałem jako mem, to wcale nie było od mema dalekie. Tam dosłownie miałeś od góry do dołu wypakowane wszystko tekstem. Tutaj jest trochę mniej, ale i tak jest gęsto. To nie jest, to jest komiks, który bazuje bardzo mocno na dialogach, tam się teraz niewiele dzieje. Znaczy, dzieje się dużo, ale jest tak dużo dialogów, że to jest aż straszne. Że on obrazem tak praktycznie nie działa wcale. No. I przede wszystkim ja uważam, że ta fabuła na komiks jest za kompleksowa. Jakby poziom tego, jak skomplikowane są moce, jak one działają i tak dalej, przerasta możliwości medium w tej chwili.
Mam podobny problem na przykład z One Piece'em i to nieważne w jakiej formie, to nieważne czy to jest anime, czy to jest manga, czy mam ten sam problem z Naruto, no teraz już Boruto, czy nie wiem, Naruto Next Generation, nieważne. Nie śledzę tego na bieżąco, to znaczy Naruto nie śledzę na bieżąco, ale to w ogóle chodzi po prostu o tę kwestię tych serii, które są tysiącami, które tam mają po, nie wiem, setki, tysiące chapterów, ileś tam odcinków też, które można liczyć w tysiącach. Nie chcesz tego odhaczać od razu, robisz sobie przerwę, jak wracasz po przerwie, to nie wiesz, co się działo, bo wątków jest za dużo. Więc ale ja nie wiem w ogóle, czy jest sens produkować coś takiego.
Wiesz, o ile jeszcze te takie stałe serie typu, wiesz, One Piece, Naruto, one nie są aż tak skomplikowane, to One Piece to ma prostolinijną fabułę. I to nie jest, nawet nie bez porównania, on ma po prostu prostolinijną fabułę.
Okej, okay, ale tam postaci jest ze srania, ogólnie rzecz biorąc.
Nie składu. Tam postaci jest mało w porównaniu do Huntera. W Hunter w obecnym arku tam jest chyba 30-40 postaci.
Okej.
Okay. Jak nie lepiej. Masz pająki, które jest grupą ośmiu osób zazwyczaj. Nie wiem, ile tam teraz jest, bo nie pamiętam, czy któregoś nie wyeliminowali, czy nie zmienił się skład, już nie pamiętam.
No to prawie jak Spider-Verse w Marvelu.
Masz po prostu grupę Phantom Troop, co nie? Ci ludzie z pająkami, z tatuażami pająków. I ta grupa to jest jedna grupa, która ma 8 osób. Oprócz tego, jest tam, ilu jest księciów? Nie wiem, tam jest chyba z 15 księciów, czy ilu, który każdy ma jakichś swoich podwładnych, którzy też pojawiają się jako ważne postacie w całym arku, więc tam dosłownie masz tak jakby realistyczną grupę osób, która bierze udział w konflikcie. Co nie? To nie jest. I one nie są podzielone na takie rzeczy, które się dzieją osobno, w osobnym czasie, tylko wszystko się dzieje naraz. To jest gigantyczna fabuła, której nawet jakbyś to miał bez tej pięcioletniej, czy tam iluletniej, nie wiem ile już lat to było, bez tej przerwy, co nie, w publikacji, to byś się pogubił. I teraz masz jeszcze przerwę, to już takie jest wracanie, chwila, kim był ten książę, który to jest? I wiesz, ja dosłownie musiałbym wrócić do początku tego arku, żeby w ogóle zrozumieć, co się dzieje w tej chwili, a nie wiem, czy mi się chce. W rzeczywistości tak przeczytałem, dobra, chyba pamiętam coś. Pytanie, czy to coś będzie wystarczające, żeby mnie dalej pociągnąć w tym, co nie? No tutaj to jest trochę jakby ambicja przerasta moim zdaniem możliwości samego medium i to jest już trochę, przestaje być czytelne, powiedzmy to tak, moim zdaniem.
To może pora kończyć z tym po prostu.
No, wiesz co, to mam wrażenie, że autor miał chęć skończyć to już poprzednio, tylko stwierdził, że w ramach...
w kontrakcie ewentualnie.
Tak, albo że ma w kontrakcie, jakby to się wciąż sprzedaje, więc czemu nie? Tylko, że jakby możliwe, że chciał już osobną mangę zrobić, tylko że no kurde, po raz kolejny porzucać coś, co w sumie nie zostało zakończone, bo już miał przecież w Yu Yu Hakusho taki problem, co nie, że też...
No ja pamiętam.
To już trochę przesada, co jakby to już klątwa jakaś, no. Ale to jest kwestia też ambicji po prostu tego, jak bardzo kompleksowy chce zrobić twór i przerasta zdecydowanie możliwości medium w tej chwili, no. No dobra, no to przejdźmy do newsów, gdzie mamy mangę Deadpool, która na razie mówi papa.
Znaczy Deadpool Samurai to się nazywa i to faktycznie jest wydawane przez japońskiego twórcę, który nazywa się, już wam mówię, Sanshiro Kasama. I tutaj okazało się, że ta manga, ona była wydawana chyba do teraz, tam był wydany 20 chapter ostatnio. I teraz poszła informacja do sieci, że manga zostaje wstrzymana, nie że zastopowana, tylko wstrzymana. Tyle, że powiedziane jest, że zostaje wstrzymana na czas nieokreślony, czyli indefinitely, czyli nie wiemy do kiedy. Nie podano też żadnych powodów dlaczego, ponieważ powody, dosłownie. I to samo przekazał autor, powiedział, że nie może za wiele mówić, ale no, że trzeba było się zastopować, ponieważ powody.
Okej, czyli mogą być tak, problemy licencyjne, mogą być problemy ze zdrowiem, mogą być różne inne problemy, które pojawiają się w trakcie tworzenia, no my nie znamy po prostu i tyle. Naprawdę, jest dużo problemów, które mogą się pojawić podczas tworzenia mangi, które spowodują, że się zatrzyma.
Ja mam swoją teorię i moja teoria jest taka, że jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
Tak,
ale
był za dużym hitem. Był za dużym hitem może Deadpool i Wolverine i teraz chce Disney na przykład więcej pieniędzy za licencję.
Na przykład.
No. I wtedy się mówi, powody, co nie? Nie możemy powiedzieć dlaczego, co nie?
Ewentualnie też biorę pod uwagę taką opcję, że jakby to powiedzieć, że to wymaga za dużego nakładu pracy w momencie, jak to jest tak popularne teraz.
No wiesz, może być też problem edytorski taki, że Disney chce jakichś zmian, co nie bardzo konkretnych.
Możliwe, wszystko jest możliwe. Tym bardziej, że zaraz Deadpool i Wolverine lądują na nośnikach tych domowych, bo cyfrowy już jest dostępny.
Tak, tak, tak. Już można jakby sobie obejrzeć film w internecie bez większego problemu. No nic, wiesz co, ja to zostawiam. Nie będę tutaj gdybał, bo my nie wiemy naprawdę, wiesz, jakby to były problemy zdrowotne, to oni by powiedzieli, co nie autora.
A tutaj nie mamy nic, nie wiemy nic, dosłownie
tak, więc
nic nie wiemy.
Więc tak jak mówisz, to muszą być jakieś problemy związane z licencjonowaniem pieniędzmi. No. Dobrze. No to przejdźmy do sali kinowej. Zaczniemy od tego, o czym mieliśmy mówić dawno, dawno temu, ale w sumie tak, a jeszcze tego filmu nie było na streamingu, jeszcze nie było, w końcu gdzieś tam ten pszczelarz wleciał na streaming.
Tak, on się po angielsku nazywa The Beekeeper i można go sobie obejrzeć na Amazonie.
Tłumaczenie jest takie jakby bezpośrednie i bardzo dobre, co nie? Jakby no tak. Moim zdaniem tu nie ma jakby problemu z tym tłumaczeniem, ale kwestia taka jest, że to jest mimo wszystko słaby film z Jamesem Stamhamem, który udaje film z Johnem Wickiem i jest najzwyczajniej po prostu gorszą wersją tego samego.
To znaczy, to jest dosłownie to samo, co Jason Statham robi zawsze,
czyli mechanik na przykład, co nie?
Czyli tak, to jest dobry, albo inaczej, koleś, który jest dobry w tłuczeniu innych po mordach, który chce żyć sobie spokojnie, ale z jakiegoś powodu on nie jest w stanie żyć spokojnie, więc dalej tłuczy ludzi po mordach.
Tak, z tą różnicą, że ani tutaj nie jest ta scenografia walk jakaś super wybitna, ani nie jest też wybitne aktorstwo po żadnej ze stron, ani nie ma też jakby interesujących wrogów. Jest po prostu Jason Statham, który przychodzi przez wszystkich jak przez masło i spełnia swoją misję i na tym film się kończy i zaczyna i w sumie tak trwa.
To ja myślę, że można to po prostu tak powiedzieć, że no Statham nigdy nie był jakimś, nie wiem, aktorem wielkiego formatu. On po prostu zawsze robił to, co robi najlepiej. Ja myślę, że można go nazwać, chyba nie przesadzę, ostatnim aktorem filmów akcji tak naprawdę, bo już chyba nikt inny taki nie został, szczerze mówiąc.
Tak, wiesz co, trochę szkoda, bo jakby mu dobry, wiesz, dowód był na to, że na przykład w pierwszym Transporterze, jak miał dobrą choreografię walk, to nieważne, że ten scenariusz nie jest najlepszy, ale masz dobrą choreografię walk, która ci i w miarę okej dialogi, które ci trzymają ten film. W tym wypadku tu nic tego filmu nie trzyma i to jest takie bardzo słabo, nudnawo, długie i w sumie tyle w tym temacie. Jakby to nie jest film warte oglądania.
Wyciągnąłeś strasznego trupa z szafy. To znaczy porównujemy film sprzed 20 lat do filmu obecnego. To trochę tak nie działa, ale okej, niech
będzie. Ale no wiesz, jakby to jest oba filmy ze Stathamem i one są jakby moim zdaniem porównywalne i starszy jest lepszy. No, proste.
To znaczy, no wiadomo, ten transporter pierwszy, mówię o tylko pierwszym, bo reszta taka podaka była średnia. No to był dobry film. No też uważam, że na przykład The Expendables, część pierwsza, to akurat tam jeszcze też zagrało, ale im dalej w las, to już było naprawdę średniutko i cieniutko.
Znaczy, dwójka jeszcze jest okej, a już każdy kolejny to...
Jak miałbym jeszcze ze Stathamem wybrać film, który stoi na jakimś tam poziomie, to bym wziął Pierwszego Mechanika, bo to jest akurat film dobry.
Tak.
I ewentualnie Adrenalina, jeśli weźmiemy pod uwagę, że to jest film idiotyczny w swojej formie, ale on taki miał być. To po prostu wtedy się to dobrze ogląda, bo to jest głupie.
Czekaj, Italian Job jeszcze jest w miarę okej.
O tak, jeszcze był Italian Job, bardzo dobry film.
Czekaj.
Bardzo.
No wiesz, no on się pojawia też, czekaj, on się pojawia w czymś wściekłych, co nie?
No tak, ale no przepraszam, nie uważam, że Szybcy i Wściekli to dobra seria. Nie,
wiesz co, ja
one
lubię...
były dobre do części trzeciej, a potem się skończyły.
Nie, dla mnie to jest, piątka to jest super dobry film akcji. A później już każdy kolejny film to jest...
Równie pochyła.
Tak, dokładnie. To jest już po prostu problem i to nie jest coś, co ja uważam, że się da tak po prostu siąść, znaczy,
no
obejrzeć
dobra,
i mieć dobrze bawić.
Masz w sumie rację. No jestem w stanie przymknąć oko na ten latający safe, który jest ciągnięty przez malutkie sportowe samochodziki, ale potem już na Pontiaca w kosmosie albo na jazdę sportowym samochodem po zamrożonym jeziorze na Syberii, to nie jestem w stanie po prostu.
Znaczy z łodzią podwodną, jakby przekierowanie tych torped łodzi podwodnych przy pomocy ręki, jadąc przy tym, samochodem przy niej. No jakby, wiesz co, ja jestem w stanie, tym bardziej, że to nie wygląda fajnie, to jakby kwestia jest tego. Rule of cool, jak wygląda fajnie, to człowiek po prostu to łyknie. Ale problem z tymi rzeczami, że te rzeczy są zbyt już komputerowe, i zbyt takie sztuczne, żeby je uznać za fajne, nie za cool.
To znaczy mój poziom zawyżenia niewiary w uniwersum, które jest w miarę realistyczne, bo powinno być, to już został przekroczony, więc nie jestem w stanie tego łyknąć po prostu.
No właśnie, to jest kwestia. Jeżeli ci się uda to łyknąć, to film się udaje, co nie? No dobrze, no to może zostawmy Pszczelarza, który jest słabym filmem, i przejdźmy do Dragon Balla Daima, które miało premierę w tym tygodniu.
Wczoraj.
Tak. I
to
jest...
ja tylko ciekawostkę jeszcze podam, żeby wszyscy wiedzieli. Dragon Ball Daima miało wczoraj premierę, to jest 11 października. Nie wiem, czy wszyscy sobie z tego zdają sprawę, bo
rocznica?
U nas Netflix... u nas Netflix będzie to nadawał dopiero od przyszłego tygodnia, od 18. Chyba nawet z polskim dubem, jeśli się nie mylę, do wyboru. I zawsze na Netflixie będzie ten odcinek tydzień później. Więc jeśli oglądacie na Netflixie, to bierzcie pod uwagę, że jesteście tydzień spóźnieni. Ja oglądam na Crunchyrollu.
Podobnie jest na przykład z Dan Da Dan, które ma właśnie premierę właśnie w przyszłym, jakby już my mamy na Crunchu dwa odcinki, a w przypadku Netflixa tam jest jeden. Co mnie zdziwiło właśnie, że jest na
Netflixie. Tak, to będzie tydzień
spóźnienia. No. Dobrze, no to o samym Dragon Ballu Daima mogę powiedzieć tyle, że mnie to nie kupuje. Że o, fajnie ogląda się remake animacji z końcówki Dragon Ball Z z Buu, jakby fajnie to zanimowali, super ładna animacja, ale fabularnie no to jakby, o, powtórka z Supera, super skrzyżowany z GT, co nie?
No właśnie, chciałem powiedzieć, że na razie łykam, ja nie wiem, ja po prostu chyba lubię Dragon Ball na tym poziomie, że ja to łykam, ale żeby nie było, że bezkrytycznie, bo ja mam swoje ale i na ten moment, na razie ta fabuła dla mnie wygląda tak, jakby ktoś wziął Zetkę, dokończył tą Zetkę i potem stwierdził, że dobra, to robimy GT tylko na masową skalę, udając, że to nie jest GT, bo to jest dokładnie ten sam koncept. I trochę mnie to boli, tak szczerze mówiąc, bo teraz będziemy mieli pierwszoklasistów, którzy gdzieś tam biegają i tłuką się po mordach, Ja rozumiem, że to jest pomysł, nazwijmy to oryginalny Toriyamy i on sobie to wymyślił, jeszcze zanim mu się zmarło. Tylko z drugiej strony, no kurde, no to nie zawsze musi być zmiana kogoś w dzieciaka, no to można było coś fajniejszego zrobić.
No.
Ale żeby nie było, no ciekawi mnie, co tam dalej z tego będzie, ja to będę oglądał. Może nie z jakimiś wielkimi wypiekami na twarzy, ale ciekawi mnie, co tam dalej będzie. Bo to jest taki Zetka, tylko potem idzie jakimś tam alterwersem i to jest jakiś Elseworld kolejny.
Tak,
Tak jak wiesz,
właśnie
było to
nie pasuje.
Xenoverse, a tu mamy znowu jakąś tam odnogę alternatywnych wydarzeń.
Tak, właśnie nie pasuje specjalnie nigdzie. To tak jak film kinowy trochę podzielony na serial, bo one też nigdzie nigdy nie pasowały i są takie trochę z niczego.
To znaczy, te kinówki obecnie, oprócz tego nowego Broly'ego i Super Super Hero, to te wszystkie poprzednie kinówki, to są nie kanony. Ewentualnie można to uznać jako alternatywna wersja wydarzeń po prostu.
Tak. I tutaj muszę powiedzieć, że no jakby no oglądałem to raz, że odcinek to jest recap końcówki Zetki, bardzo mocno, tak jakby połowa odcinka praktycznie.
No trochę tak.
Ja rozumiem, że to jest taki sprytny zabieg na zasadzie dla tych, co nie oglądali, żeby wiedzieli, co się dzieje.
No właśnie, ja nie chciałem tego nazwać jakoś bardzo nieładnie czy dosadnie, ale to takie trochę betonowe tłumaczenie. To było 20 lat temu, jak nie oglądałeś, to już nie musisz oglądać.
Tylko z drugiej strony moim zdaniem to też nie działa, bo musisz i tak znać tych bohaterów i to wcale ci tych bohaterów dobrze jakoś nie przybliża.
To prawda.
Więc to jest takie, nie wiem w sumie dla kogo i po co to jest i nie działa specjalnie i w sumie powoduje, że połowa odcinka to jest w sumie to kompletna nuda i nic się nie dzieje.
Yep.
Z drugiej strony, no mówię, no animacyjnie to jest bardzo dobre, dźwiękowo jest bardzo dobre.
Znaczy, no to robi Toei, nie? Więc tam Toei wykłada masę kajsu po prostu, tam jeny się sypią, make it rain i w ogóle. I to wygląda ślicznie, tylko ja bym chciał, żeby tam fabularnie to było... No może to nie musi być arcydzieło, ale chciałbym być bardziej zaangażowany. Jestem, żeby nie było, tylko chciałbym być bardziej.
No ogólnie ja konceptu nie lubię, więc to będzie mi się miało naprawdę ciężką drogę do tego, żeby mnie do siebie przekonać po prostu.
To znaczy ja mam ten problem po GT i teraz też, żeby nie było. Ja nie jestem hejterem GT, tylko... Albo dobra, inaczej. Nie jestem hejterem GT, uważam, że GT miało najlepszy opening oprócz drugiego openingu Superki w ogóle. Ale no... No, uważam, że na przykład Super Saiyan 4 jest absolutnie głupią formą, przynajmniej wizualnie, zresztą transformacyjnie też. I tam była masa rzeczy, które mi nie grała. I teraz mam taki trochę flashback z Wietnamu, że tak, czemu idziemy w tę stronę?
Siedzi Squall, po prostu miga mu GT, migają mu smoki z kosmosu.
Trochę tak, nie?
Wiesz, z drugiej strony, jak patrzeć na sens rozwoju serii, to GT pod paroma względami ma więcej sensu niż to, co się dzieje tutaj. Bo masz no, jakby ozwiedzanie
powiedzmy.
Kosmosu po prostu, wiesz, przygody w kosmosie. To jest bardziej sensowne i ma więcej wspólnego, wiesz, jakby z rozszerzaniem tego, co można z Dragon Ballem zrobić, niż no, dobra, to Goku będzie dzieciakami i teraz będzie w sumie nie wiem co, nie wiem, chyba będą szli, bili się z tymi, co zostało nam zasugerowane, tymi potworkami tam w tym demonicznym wymiarze, żeby te duże kule zdobyć.
No
żeby
chyba,
się odwrócić.
Ewentualnie. Tak mam takie dziwne wrażenie, że właśnie tak to się skończy. Ale tak oglądałem ten odcinek właśnie, już nie przedłużając, już tylko dokończę. Oglądałem ten odcinek i tak, mamy jakieś ultra smocze kule z innego wymiaru, o nie. Mamy zamianę głównych bohaterów w dzieci, o nie, ja już wiem, dokąd to zmierza, ja już to widziałem.
Ty widzisz to po prostu, już tak po prostu z daleka widzisz, jak ta kropka zbliża się do siebie i jesteś prawie pewien, że nie będziesz tej kropki lubił, ale dasz jej szansę.
Tak, trochę tak, jeszcze ten główny koleś, ten zły, ten nowy król wymiaru demonów i mam takie dziwne skojarzenie z Pilafem podstarzałem, który zmienia tego Goku w dziecko i mam takie okej, okay, no dobra, niech będzie, że to jest koncept oryginalny, a nie odgrzewanie kotleta w nowej formie, ale dobra, łykam to, dam temu szansę, żeby nie było, że skreślam. Na razie jestem powiedzmy połowicznie zaangażowany, wygląda okej, brzmi okej, głosy są fajne, Vegeta oczywiście robi robotę, wszystko jest ekstra, Goku też zresztą. Tylko pójdźmy w trochę inną stronę niż GT. Błagam, nie dawajcie mi owłosionych małp z gołą klatą i z ramionami w czerwonych włosach.
Nie, myślę, że ten statek już pożeglował i raczej tego nie będzie. Chociaż znając życie, ktoś może uzna, że to będzie dobry moment, żeby zrobić wiesz, taki homage do całości marki i to gdzieś wrzuci.
Tak, to już było. To się nazywało Dragon Ball Super Heroes, które przedstawiało alternatywne wersje bohaterów, którzy tam w ogóle jakieś dziwne rzeczy rozprawiali.
Nie, ja ogólnie,
Trunksa,
wiesz...
w Super Saiyan God czy Bardocka w Super Saiyanie.
Walu, ja mam tak, że ogólnie to... Ja pewnych rzeczy nie oglądam już. Po prostu ja nie jestem w stanie łyknąć, bo ja zwróciłem uwagę, ja nie jestem takim typowym odbiorcą anime, który będzie oglądał wszystko, bo anime jest dobre. Nie, anime to w większości ściek, jest tylko parę rzeczy, które ja lubię.
To znaczy, no to już dawno temu doszliśmy do wniosku, że co sezon, to znaczy co porę roku, to w natłoku ścieku to perełek jest naprawdę niewiele. To nic nowego nie powiedziałeś.
Tak, ale wiesz co chodzi, jakby... To się opiera na bardzo prostych schematach i ma te postacie, które są zawsze te same, wszędzie. Więc ja po prostu, ogólnie to ja nie jestem wielkim fanem anime, jestem fanem paru serii. Dobrze, przejdźmy dalej, bo więcej tutaj nie wyciśniemy z tego. Do Legend of Vox Machina, które kolejne 3 odcinki do nas wypluło.
Tak, i odcinki 4 do 6.
Tak, i ja nie jestem zachwycony.
To znaczy, no ja się domyślałem, że ty będziesz jojczał, bo ty jojczysz za każdym razem, kiedy coś nie idzie po twojej myśli.
No, jak mi się nie podoba, no to jojczę, no. Tak mam, no nie podoba mi się, ale okej. Okay. No nie, no nie podoba mi się.
To znaczy, ja na przykład biorę pod uwagę to, że może autor sobie zaplanował coś innego niż nieustanne nawalanie się po mordach.
Ale nie, to mnie nie obchodzi. Nie podoba mi się, to mi się nie podoba. No nie będę mówił, że no, bo autor miał taki pomysł. Autor czasami ma głupie pomysły. I to nawet w przypadku Dragon Balla widać. Autor czasami ma głupie pomysły i czasami rzeczy nie działają. No jak coś jest, co z tego, że jest pomysł, jak on jest słaby?
No ale już powiedziałem, że ja nie będę bronił Toriyamy za GT.
No dokładnie. Gdzie on w rzeczywistości miał swoją rękę, ale całość nie napisał. No. Ale
ja wiem, no tam Amerykanie i w ogóle, ja wiem, tak.
Znaczy, jakby on miał swoje w ogóle studio animacji wtedy. On Beat Studio założył. Dobrze. No to przejdźmy dalej do Legend of Vox Machina i porozmawiajmy o tym, co się tam dzieje. Bo
no tak,
dalej
bo ja
są...
rozumiem, że ciebie bardzo boli to, że postaci są rozwijane i że mają swoje wątki miłosne.
Nie, problem jest w tym, że wszyscy mają wątki miłosne i wszystko się koncentruje na wątkach miłosnych. Nawet postacie drugoplanowe się koncentrują na wątkach miłosnych. Jest to męczące i mało tego, te wątki miłosne są bardzo podobne do siebie i one są nudne. Mało tego... Co mnie obchodzą wątki miłosne postaci kompletnie, zupełnie drugoplanowych, które nie były w serii do tej pory?
To znaczy, mało... ja się tylko częściowo zgodzę. Nie ze wszystkim mogę się częściowo zgodzić, bo postacie drugoplanowe to w ogóle w tej serii praktycznie nigdy mnie jakoś specjalnie nie interesowały. Ja wiem, że one były, że one są. Okej, ja nawet tam za bardzo imię ich nie pamiętam. Chyba tylko pamiętam Kassandrę, czyli tą siostrę Persiego. I tego rubasznego, grubiutkiego czarodzieja, który leci na Vaxa z całą tą mocą.
Bo się często pojawia, co nie?
Tak, bo się często pojawia, okej. Okay. Nie twierdzę, że reszta jest niepotrzebna. Pewnie jest potrzebna, tylko nie jest istotna dla mnie. Ale na przykład nie mam nic przeciwko temu, że postaci mają swoje gdzieś tam wątki romansowe, bo to się nazywa character development.
Nie, to się nazywa... on miał, to ja też chcę. Bo to było w trakcie sesji RPG. Problem
no
z tym
ja
jest...
tak, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale to też nie jest przeniesione jeden do jednego, bo już mówiłem od samego początku, że na przykład tam brakuje jednej postaci, której tutaj nie dano, dlatego że potem się okazało, że ten aktor głosowy czytował w trakcie sesji, a po drugie on miał uzależnienie od prochów, to druga sprawa.
Inna kwestia jest też taka, że no, jak masz 3 odcinki, jeden z nich jest dosłownie tak jak odcinek na plaży, w anime i to nie pasuje kompletnie tutaj.
To znaczy, tam tak naprawdę ten odcinek na plaży trwa 5 minut, a potem jest przejście do głównej fabuły.
Ale mimo wszystko jakby to jest kwestia taka, że tu jest... Ten sezon ma problem z tonem. Masz gigantyczny, dramatyczny problem, w którym jest smok, który zgładzi świat, a ty się bawisz innymi rzeczami, które zaczynają tutaj po prostu z tym się ścierać i jakby kiedy... I mało tego, ten problem zagłady świata jest spychany w rzeczywistości na drugi plan i wszystkie te wąski miłosne idą na pierwszy. I to nie działa kompletnie, żeby jeszcze te dialogi były dobrze napisane. To może jakoś bym to łyknął, ale nie.
Ale ziomeczku, ale to ma być tak napisane. Już ci tłumaczę dlaczego, bo te postaci nigdy nie były w żadnym... związku i oni się tego uczą. Tak jak trochę nastolatek, który nigdy nie był, się tego uczy.
Ale
także
to nie
trzeba wziąć z tej perspektywy.
Ale to jest niesamowicie frustrująco słabe. I to i nie, nie chodzi o to nawet, że o, bo one się tego... Nawet te postacie drugoplanowe, których miały już związek od dłuższego czasu i nagle po latach się problemy pojawiają i się... To była strasznie słaby wątek. Jakby ogólnie to było niepotrzebne. Ba, nawet ten wątek miłosny, który rozwiązał się między Tom Vex a tym Percy. To on, ten dramat, który był w poprzednim odcinku, okazuje się teraz nagle niepotrzebny kompletnie i w sumie przeszedł. I już teraz nie ma, nie jest
no
potrzebny.
No bo on stwierdził po prostu z odcinka na odcinek, że dobra, jak ona chce tak, to zrobimy tak. To on po prostu tak stwierdził. No ludzie tak robią, stwierdzają, że...
Tak, super, ale nie o to chodzi. Ale nie chodzi o to, chodzi o jakby tą dramę, która była niepotrzebna, która się znowu pojawiła gdzieś w trakcie jakiegoś, która tworzyła jakby problem w momencie, kiedy ten problem był niepotrzebny w głównej fabule. I ja... ogólnie ja jestem tutaj bardzo zawiedziony tym sezonem. Ja mi się strasznie raczej, nie podoba.
Ja mam raczej wrażenie, że to wróci. W sensie, że on w pewnym momencie wybuchnie i stwierdzi, że
tak,
nie daje
rady. Tak, na 100% to wróci. To jest po to budowane. Tylko, że ja nie wiem, czy ja potrzebuję trzy czy cztery wątki miłosne w tym samym serialu. W tym samym momencie.
Ja tam to łapię i ja to łykam, bo mi się to podoba, że te postaci są rozbudowywane. Bo mimo wszystko to jest rozbudowywanie postaci. Kanan biega za córką, na której zależy. Mimo
i znowu
tego,
w momencie
tam...
i znowu to widzisz Scanlan biega za córką, na której mu zależy, w momencie kiedy jest zagłada świata, jakby nie mógł tego zostawić na później.
No nie może zostawić tego na później, bo później nie będzie czasu. Ona się na niego śmiertelnie w końcu obrazi i nie będzie chciała z nim gadać.
Cool, masz rzeczy ważniejsze. Właśnie problem jest z tym, że to jest dziwnie, nie ma sensu po prostu. No tak,
on jest obecny na sidequestie po prostu. No, to tak, jest pisane tak jak po sesji RPG.
No i właśnie to jest problem. Tu widać, że to jest sesja RPG i to nie działa w fabule w animacji. No,
no to takie jest moje zdanie. No. Ja tu łykam 300%. Naprawdę.
No. Nie mam jakby za to do kolejnego na liście jakby uwag specjalnie.
Bardzo dobry serial, Pingwin.
Tak, Pingwin po prostu, wiesz co, i znowu tu jest kwestia taka, wiedzieć gdzie skończyć. Co nie odcinek. Bo tutaj miałeś, w tym odcinku miałeś możliwości dwa momenty, gdzie mógł się skończyć, co nie? Bo on się mógł skończyć albo tam się gdzie skończył, albo w momencie, kiedy on dojechał samochodem na stację tych autobusów.
No tak.
Na stację autobusową i w tym momencie można było zrobić cięcie. I moim zdaniem właśnie to jest kwestia taka, że bardzo dobrą decyzję podjęli, bo się nie skończył nudno. Co nie? Ten odcinek. Okay. No skończył się w takim momencie, że jest... o kurde, co się będzie działo za tydzień, co nie?
To znaczy, to się skończyło w takim momencie, w którym robisz po prostu obrzydliwy cliffhanger i
tak,
tyle.
Tak, ale wiesz, jakby, bo możesz w dwa sposoby, moim zdaniem, wiesz, te odcinki serialowe kończyć. Albo możesz zamykać wątki, co nie? Że kończysz wątek, zamykasz i kończysz odcinek. Co nie? Na jakiejś tam nucie. Albo
no
możesz
tak,
zrobić
ja rozumiem.
Cliffhanger, co nie? I na razie to chyba głównie cliffhangery nam kończyły. Nie, pierwszy odcinek miał zakończenie...
Pierwszy odcinek był zamkniętą całością, tak. Potem dopiero kontynuowano drugiego, a potem drugi, trzeci, już mają cliffhangery na końcu.
Tak. No ogólnie ten serial, no jeden stały poziom, ja nie mogę tutaj nic specjalnie zarzucić.
Znaczy tutaj wszystko działa, i scenografia, i scenopisarstwo, w sensie no, scenariusz cały, tak? I aktorstwo... nawet ten młody, który gra tego, tak. On tam się nazywa Wiktor, tak?
Wiktor, tak.
Ciekawostka, to jest ten sam aktor, który grał wcześniej w serialu Marvela The Runaways.
Okay.
Jedno z głównych postaci. Ale to nieistotne. Bardzo dobre aktorstwo. A szczególnie krypna jest Sofia Falcon. Absolutnie krypna postać.
Wiesz, ogólnie ja jestem bardzo zadowolony z tego serialu. Wiesz, każdy z aktorów tam... Raz, nie masz dużej... dużej obsady.
To znaczy nie, bo tam się wszystko opiera na czterech postaciach na razie, tak. Przynajmniej, czy tam na pięciu, nie?
Masz parę tam postaci drugoplanowych, które też się pojawiają. Malutka obsada, która w sumie to bardzo dobrze ogarnia i po prostu każdy z aktorów coś tam potrafi. I to się dobrze ogląda. To jest prosta, jakby no nie prosta, ale to jest historia gangsterska i nie próbuję jakichś dużych pikołków robić w rzeczywistości.
Ja wiem, ja mam tylko nadzieję, w sensie nie potrzebuję tego jakoś bardzo, ale bardzo bym chciał z drugiej strony, żeby na 2 minuty pojawił się Batman. sklepał komuś mordę i wrócił.
Tak. Wiesz, na przykład ten cały deal z tymi... W rzeczywistości może będzie w finale, może, wiesz, przerwie cały deal z narkotykami jakoś w pewnym momencie.
No właśnie, wiesz, miałem takie, że kurde, tutaj sobie działa cały klub, gdzie chodzą laski w trakcie, jak ludzie tańczą, rozdają jakieś nowe dragi. Tutaj potykają się ludzie, dobijają sobie targów, dealów i tak dalej, narkotykowych, prawda? A Gacek ma tu w dupie.
Myślę, że Gacek działa gdzieś w tle, tylko my jeszcze tego nie widzimy, bo kwestia jest taka, że Gacek będzie prowadził śledztwo i zbierał dowody i on z tymi zwykłymi takimi kryminalistami, wiesz, takim przeciętnym bosem mafii też się zajmuje. Podejrzewam, że jeżeli go wezmą, wrzucą, to albo wrzucą gdzieś w środku, albo na finał.
I wiesz? Ja bym chciał, tylko ja z drugiej strony, ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest serial, to po pierwsze. Po drugie, pewnie tam dodatkowa kasa dla Pattinsona musiałaby pójść. Po trzecie, ja wiem, że serial nazywa się Pingwin i to na nim się skupiamy, ja wiem. Tylko to jest dalej cały czas to samo uniwersum, ten sam świat i mam trochę takie zawieszenie niewiary, że okej, to się robią złe rzeczy, a nietoperz ma to w dupku po prostu, nie?
I wiesz, kwestia jest, że mówisz o Pattisonie, a ja myślę, że można to zrobić w taki sposób, żeby Pattisona nie angażować, bo Batman może być z tej perspektywy wzięty,
z tyłu
kryminalisty,
pewnie
pokazany, gdzie on nie będzie, wiesz, konfrontacja jeden do jednego, tylko raczej cień w rogu.
Może ten być też, jak najbardziej, pewnie, czemu nie? No w sumie to tak naprawdę rypie mnie, kto tam będzie pod maską.
Tak, jeżeli nie będzie miał słów dwóch, trzech, co nie? No jakby, jeżeli nie będzie gadał dużo, no to nawet nie ma znaczenia specjalnie.
No. Otóż to.
Więc jestem dalej pod wrażeniem i dalej daję kciuka w górę i tutaj mówię, no okej, no dobra. No.
To znaczy, to jest, mam takie dziwne trochę skojarzenia. Oglądałeś kiedyś Rodzinę Soprano? To trochę mi się z tym kojarzy.
No nie, to się musi z tym kojarzyć. Zresztą to widać, że po prostu, wiesz, jest inspiracja, co nie? Zresztą to samo studio, bo to przecież też HBO no, robiło.
Znaczy, no tak, no teraz to już Warner, a nie HBO, bo to w sumie Max jest tylko. Tak. Ale tak, no i widać, że tam właśnie są inspiracje i to jest chyba jedyne, co mi przychodzi na myśl, jak mogę porównać poziom obu seriali.
Mhm. No dobrze. No to myślę, że nie będziemy rozwodzić się i przejdziemy do ostatniej rzeczy, którą ja zacząłem oglądać na Netflixie.
Mam dziwne wrażenie, że to będzie film na temat Vince'a McMahona z WWE.
To jest serial na temat wrestlingu i głównie właśnie się nazywa Mr. McMahon, czyli Pan McMahon, czyli właśnie odnośnie Vince'a i odnośnie ogólnie całego tego przemysłu wrestlingowego. I to jest taka jedna giga drama po prostu na temat, temat tego, co się działo od początku praktycznie istnienia jego biznesu. I o tym w sumie, jaki on jest naprawdę, a jest w rzeczywistości praktycznie tylko taką mniej karykaturalną wersją tego, co pokazuje w telewizji.
Ja uwielbiam wszystkie memy z nim, uwielbiam tak, po prostu.
No bo on jest takim, kurde, bo wiesz co, on specjalnie to robi, wiesz, robił to w latach 90. i tak dalej, bo to przyciągało kasę.
A szczególnie to jestem ultra fanem tego mema, jak on tam siedzi na krześle i wiesz.
Ta i spada z krzesła.
No też.
Tak, że
właśnie tak.
Tak. Więc no, wiesz, to jest ogólnie o przemyśle tym wrestlingowym, który u nas raczej nie chwyta, bo to jest takie typowo amerykańskie.
No nie, no u nas to raczej nigdy nie chwyciło. Ja pamiętam, że to jak byłem mały, to gdzieś tam to leciało chyba na MTV, jak jeszcze w MTV była muzyka.
Tak, tak.
Ale dziwne, nie? Ale no, to w ogóle nie kliknęło, tam nikt tego nie oglądał.
Znaczy to trochę kliknęło, bo ja jak byłem super mały, to mnie to tam, bo były kreskówki, wiesz, wtedy Hulk Hogan był bardzo popularny.
No tak, no tak.
Wiesz, początek lat 90. to jeszcze jakoś było popularne, później wróciło w tak 98 jakoś do nas, przez kablówkę, gdzie jakoś tam lekką popularność miało, ale to nigdy nie było wielkim hitem, nie było takie jak w Ameryce bardzo rozchwytywane.
To znaczy, no to miało u nas jakąś tam znikomą popularność, tak. Jak to oglądał, to oglądał, ale że tak powiedzmy globalnie w Polsce to nigdy nie siadło.
Nawet chyba jakiś mecz pokazowy u nas zrobili jeden,
może,
który był bardzo reklamowany.
Ja pamiętam tylko, że jeszcze to WWE zrobiło się trochę bardziej tak globalnie popularne w momencie, jak był ten gówniany serial Arrow nadawany, bo tam Steven Amell, który grał główną rolę, też sezonowo zaczął się pojawiać na ringu. I ludzie to śledzili po prostu z uwagi, czy będzie jakieś nawiązanie do serialu. A potem to znowu się sypnęło jak domek z kart cały.
Wiesz, to jest interesujące, bo tam ilość skandali i dram jest gigantyczna, więc oglądasz to na takiej zasadzie, o, ciekawe, o tym nie wiedziałem, o tym nie wiedziałem, o tym też nie wiedziałem. Więc jest dużo takich rzeczy, które tam się gdzieś w tle działy i które są w rodzaju, o kurde, panie. To jakby, wiesz, te dramy na przykład z Game Devu to jest mały pikuś w porównaniu do tego. Co nie? To okay. Jest takie, o, tutaj jakby, wiesz, i patrzysz też na niektóre archiwalne rzeczy, które pokazują z telewizji z lat, właśnie tego końcówki lat 90. i początku 2000. I
to ja w rodzaju takie, powiedzieć, że
o kurde, ale rzeczy pokazywali w telewizji, zapomniał o tym, zapomniałem.
Chciał powiedzieć, że mogliby nakręcić taki serial dokumentalny na temat fandomu mangi i anime w Polsce.
No, myślę, to też jakby, na czym to no, no, tam też jakby takie dramy, że ja cię kręcę. No ale to jest takie, powiem szczerze, jak chce sobie ktoś pooglądać dramę i mieć, dobrze się bawić w sumie na, oglądać film o złym, o takim, nie złym, tylko nienawistnym, wiesz, złym w sensie takim, że z rogami i widelcem, co nie, biznesmenie, diabelskim, diabolicznym, no to jest, to się dobrze ogląda. Tam w ogóle, wiesz, ten, to zaczęli gdzieś w 2021 robić wywiady i w międzyczasie wyszły oskarżenia na temat Madmana, na temat gwałtu i, wiesz, pieniędzy, które gdzieś tam pod dywan były wsadzone, żeby uciszyć okay. pewne rzeczy. I jakby wokół tego też się różne rzeczy tam kręcą, co nie? I śmieszne są na przykład takie rzeczy, nie, no, pan McMahon to jest tylko i wyłącznie postać telewizyjna i ja aż taki, nie, taki naprawdę nie jestem, co nie? A później pokazują iluś tam wrestlerów, z którymi są wywiady, co im mówią, nie, no to jest Vince, co nie? To jest tak sama, ta sama postać. On tylko to, trochę siebie podkręca, co nie?
To trochę,
ale to jest ta sama osoba.
To jak w Blizzardzie. Nie, nie, my nie mamy pokoju Billa Cosby'ego u siebie w firmie. Tymczasem w firmie.
Tak. No. Więc to mogę polecić, to jest nawet fajne. Ogólnie na Netflixie dużo rzeczy wleciało ostatnio i tak pokazują, że coś tam robią i kupują, no. Powiem, jakby zobaczyłem listę rzeczy, które będą, to było takie, nawet nieźle.
Okay.
No i mówię też, z anime też wrzucają rzeczy, więc...
Ja wiem, ja zdaję sobie sprawę z tego, że oni takie, tam te anime no, trochę bardziej i częściej wrzucają teraz.
Tak, więc jak ktoś chce mieć jedną taką platformę, to wcale nie jest tak, że tam nic nie znajdzie, no.
To znaczy, znajdzie, bo z Netflixem jest tak, że tam jest masa rzeczy, tylko trzeba pośród tych śmieci znaleźć, co się interesuje.
Tak, i wiesz, kwestia jest też taka, że interfejs Netflixa i tak jest lepszy od interfejsu na przykład takiego Amazonu, który się zepsuł. Ba, HBO jest gorsze jak było po przejściu na Maxa.
To prawda, akurat Max jest cienki, to jest fakt.
Jakby nie, nawet nie chodzi o materiały, co nie, tylko o sposób obsługi. To się po prostu obsługiwanie tego to jest jak krew z nosa. Amazon to samo.
To znaczy, ja nie zgodzę się. Ja akurat z Amazonem dobrze mi się działa. Nie ma w tym
ja muszę, co jak szukam Vox Machiny, to muszę jej szukać.
To dziwne. Mi się nowe odcinki zawsze od razu mi się na górze wyświetlają.
A ja ostatnio właśnie włączyłem, patrzę, ty, dlaczego nie ma od razu na górze Vox Machiny? Muszę
nie
klikać,
dziwne,
szukać.
Ja mam zawsze.
No. No dobrze. Może dlatego, że mnie ma dane o mnie i wie, że mi się nie będzie podobało.
Może.
Dobrze, przejdźmy dalej, gdzie, no, to co mówiliśmy ostatnio, spadki Jokera są jeszcze większe niż się wydawało ludziom i no, Joker nie radzi sobie za dobrze w kinie, nie zarabia.
No nie zarabia, bo w weekend otwarcia film zarobił 39 milionów dolarów, czyli znacznie mniej niż zakładano, to wyszło nawet, że mniej niż The Marvels, co myśleliśmy, że gorzej się nie da, okazuje się, że się da. A obecnie stan na dzisiaj, czyli na 12 października, to jest tak, w USA mamy 44 miliony, czyli całe nic. Za oceanem, czyli gdzieś tam u nas Europa i tak dalej, mamy 77 milionów, czyli w sumie jest dziedziebko lepiej, minimalnie, co też nie znaczy, że dobrze.
Bo kierowany, bo jest on film i od razu Europa robi wow!
No tak, tak, bo ktoś tam pewnie powiedział, że to wygląda bardziej jak film ambitny europejski, a nie jak amerykański. Także ludzie łyknęli, no jest trochę lepiej. To w dalszym ciągu nie jest jakiś zadowalający wynik.
Nie, nie jest.
No ale no ogólnie jest troszeczkę lepiej. A całościowo to wygląda tak, że łącząc to wszystko, to mamy 121 milionów globalnie. Przypominam, że film kosztował 200 milionów, chyba nawet lekko ponad. Nie wiem, czy tam wliczono w to marketing, pewnie nie,
Tak.
więc ten film się już nie zwróci.
Ogólnie to jak czytałem ostatnio też o marketingu, to to też nie jest tak, że zawsze ten film ma, wiesz, drugie tyle w marketing włożone. Ostatnio jak czytałem, to mówili, że tak 30 milionów przynajmniej wkładają zazwyczaj w te większe produkcje. Co nie?
No dlatego mówię, że ten
Marketingu.
film się już nie zwróci. Nie wiem, co musiałoby się zadziać, żeby ten film się zwrócił. Tym bardziej, że zazwyczaj koło tego drugiego tygodnia to potrafią być dropy po 70% już w kinach nawet.
Tak, i kwestia jest też tego, że pamiętajmy, że ta kalkulacja tego, jaki jest budżet, to jest nigdy niedokładna i on zazwyczaj jest wyższy niż to, co podają.
To znaczy mało kiedy się zdarza, że jest niższy, raczej jest
tak.
wyższy.
Są wyjątki, wiesz, takie typu o Deadpool, co nie? No, zużyliśmy mniej, co nie? Bo
co
zdarzyło
ciekawe,
się.
ja podałem te wszystkie cyferki na podstawie Box Office Mojo, czyli tego najbardziej zaufanego źródła, gdzie możesz sobie sprawdzić zarobki danego filmu, ale pamiętam czasy, gdzie był też podany budżet, a zauważyłem, że teraz po jakiejś tam zmianie layoutu, czy tam szaty graficznej, jakkolwiek, budżetu filmu na Box Office Mojo się już nie podaje. Ewentualnie jestem dzbanem i nie wiem, gdzie tego szukać i nie widzę tego po prostu. Ale na pierwszy rzut oka, jak wchodzisz na stronę danego filmu, to tego nie ma po prostu.
Okej. No to, wiesz co, nie dziwiłoby mnie, jakby to były naciski w rodzaju weźcie to usuńcie, bo nam robi zły PR, co nie? Tak jak niektóre rzeczy, które robią z rzeczami takimi jak Rotten Tomatoes. Wiesz, problem z tymi firmami, które robią te różne agregaty, informacje podają, jest taki, że one bardzo często są kupione przez te aglomeraty medialne i później one służą jedynie interesom tych firm w formie takiego PR-u, czy właśnie po to, żeby pokazać, o patrzcie, jak nam dobrze idzie, patrzcie, jaki to jest dobry film, jak dużo zarobił, na takiej zasadzie. No, no dobrze, no to co tam z serialami, bo ja tego serialu Chaos nawet nie kojarzę w ogóle z Jeffem Goldblumem, o
to
którym
znaczy,
tutaj napisałeś.
To było takie nowoczesne podejście do mitologii greckiej, gdzie mieliśmy Goldbluma i tam jeszcze parę innych takich w miarę rozpoznawalnych aktorów. Ja akurat nie oglądałem, ale widziałem, że tam paru moich znajomych, paru znajomych Reni się tym zachwycało i mówili, o obejrzyj, obejrzyj. No to już nie obejrzę, bo serial został skasowany
po pierwszym
już,
sezonie.
Tak, po pierwszym sezonie. I wiem, że tam są wątki niedokończone i już nigdy dokończone nie zostaną.
O nie,
nie mam, też, nie mam powodu
najgorzej
oglądać.
Tak, to jest coś w rodzaju, ja o tym słyszałem raz, i później, tylko jak wiesz, tak startowało, że o, Josh Goldblum będzie miał serial, a później było cisza. Nikt tego nie, jakby
tak,
nie rozpowszechniał, nie oglądał i tak dalej. Nikt nie robił jakby, wiesz, nie udostępniał endingów i openingów, jak to fani anime robią, więc cicho było i teraz dowiaduje się, że skasowane i tak było. A co to było? No i ty mi mówisz i
no
już nie będzie.
Taka ciekawostka, że Goldblum w ostatnich latach ma strasznego pecha, bo jemu już skasowano ten, nazwijmy to, dokumentalny serial na Netflixie, tam się nazywał, sorry, na Disney Plus, on się nazywał Świat według Jeffa Goldbluma i to było takie naukowe, trochę dokumentalne. Jemu to skasowano, on był taki, wiesz, on jak się zrobił starszy, to się zrobił taki, nie wiem jak to powiedzieć, żeby to nie zabrzmiało źle, nie wiem, taki weird science. Taki,
tak, bardziej
w tej
ekscentryczny.
Zasadzie, nie? Tak, on się zrobił ekscentryczny właśnie. I okazuje się, że to już się chyba nie sprzedaje. Już ludzie się naoglądali Goldbluma, bo już mają go dość po Thor Ragnarok, mają go dość po tym serialu dokumentalnym. I chyba teraz było to samo i chyba też dość. A jeszcze ostatnia rzecz. I ten ostatni Jurassic World, tam się nazywał chyba Fallen Kingdom, nie pamiętam. Ten ostatni, ta trzecia część, gdzie się pojawił, też jakoś dobrze nie zarobiła.
Squallu, jest kwestia taka, kiedy wszyscy są ekscentryczni,
to nikt nie jest
ekscentryczny. Nikt nie jest. I to się przejadło mocno ogólnie, bo ilość ekscentrycznych aktorów, którzy są dziwni, robią dziwne rzeczy i walą żartami, i ho, 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 i ha, 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 ha. To już jest tak dużo, że po prostu ludzie, wiesz co, ja bym sobie po prostu obejrzał Schwarzeneggera, który będzie twardym facetem
trochę
w jakimś
tak,
filmie.
Mi się też przyszedł ten koncept trochę po produkcjach Taiki Waititi, także dość mam na jakiś dłuższy, grubszy czas.
To działa to działa na zasadzie kontrastu i w tej chwili wszystko już jest tak jakby takie cukierkowe, że po prostu kiedy masz już coś normalnego, coś co jest bardziej stonowanego, to zaczyna wychodzić na wierzch po prostu w ten
trochę
sposób.
Tak.
Tak, a idąc właśnie do rzeczy, które miały być zastanowane, ale nie wiem, czy będą, to Marvel Studios, tam gdzieś wycieki są i informacje, że ta wersja Brave New World, którą mieli wyświetlaną jako testową, to nie najlepiej sobie radziła.
Znaczy, bo sytuacja jest taka, że to nie jest jakaś tam nowość, bo nie od dziś wiadomo, że w Stanach Zjednoczonych te wielkie firmy często robią sobie pokazy testowe, żeby tak. sobie zrobić jakąś analizę tego, czy się film przyjmie, czy nie. Jeśli tak, to ile zarobi. A jeśli nie, to znaczy, że coś trzeba zmienić. I w tym wypadku było jeszcze grubiej, bo Marvel Studios przygotowało dwie wersje testowe filmu Captain America Brave New World, czyli Czekaj. Tego, co wychodzi w marcu.
Mhm.
I wrzucili to gdzieś tam do jakiegoś kina na te pokazy testowe. I okazuje się, że publika jest zawiedziona jedną, jak i drugą wersją tego filmu. I okazuje się, że te dokrętki, przez które
no
było...
No właśnie chciałem zapytać, no.
Tak,
bo chyba już jedne pokazy mieli przed dokrętkami, które były bardzo niedobre i teraz są drugie, które też są niedobre.
Tak, i okazuje się, że te dokrętki, przez które było przesunięcie na marzec właśnie, nic nie dały, bo widownia dalej narzeka i dalej utyskuje. I ponoć ten film w ogóle nie zmienia niczego dla całości MCU.
Wiesz, nie dziwi mnie, że ten film tak jakby, że dokrętki nic nie dają, co nie? Bo jeżeli robią ci sami ludzie i masz słaby scenariusz, to te dokrętki nic nie dadzą, co nie? To jest pytanie, na ile one zmieniły cokolwiek. Inna sprawa, że możesz nawet zmienić, nie mieć dobrego pomysłu w rzeczywistości. Tutaj w tej chwili po prostu jest kwestia kreatywnej kontroli i tego, jak sobie Marvel ogólnie radzi i czy jest w stanie robić dobre rzeczy, czy po prostu... Też może kwestia tego, czy widownia już jest na tyle zmęczona superbohaterką może?
To ja powiem tak, bo ja mam
no.
kilka rzeczy do powiedzenia w tej kwestii. Nie chcę się też jakoś mocno rozwodzić, ale zacznijmy tak. Publika testowa jest tylko publiką testową. Wiadomo, tak. że to nie jest publika globalna.
Zgodzę
się. Tak, że jak się nie podoba tam, nie wiem, grupie 40 czy 200 osób, nie wiem, tam powiedzmy, że sala mieści 200 osób, no to też nie oznacza, że zaraz się nie spodoba 200 milionom ludzi na świecie na przykład, czy komuś
tak.
tam, nie?
Wiesz, nawet nie jest powiedziane, że się nie spodoba samym Amerykanom, bo były takie sytuacje, gdzie publika testowa po prostu film stwierdziła, że jest najgorszy, a on później się okazywał wielkim hitem, który dużo zarobił.
Dokładnie tak, więc to jest jedna rzecz. Druga sprawa, dla kontrastu podam, że taka Agata, ja wiem, jakie ty masz zdanie, ale to jest twoje zdanie, bo ja mam na to poparcie. Taka Agata, czyli ten serial, który mamy obecnie teraz, czyli Agata All Along, przyjęła się naprawdę dobrze, ludzie chętnie oglądają, nikt nie czekał, o dziwo, i okazuje się, że przez to, że nikt na to nie czekał i że to było w ogóle nieoczekiwane, że to ponoć wypada bardzo dobrze, zresztą moim zdaniem też, mało tego, ostatnio czytałem artykuł, gdzie to jest procentowo udowodnione, że to jest serial, do którego ludzie najczęściej i najchętniej wracają na całym Disney Plusie od czasu powstania seriali Marvela. Przebiło nawet WandaVision.
No okej, okay, dobra. Wiesz, ja jestem tak, zgodzę się z tym, że to nie jest jakby miarodajne do końca z tymi testowymi jakby wyświetleniami, że one nie zawsze działają tak, jakby się chciało i czasami mogą też spowodować niechciane konsekwencje, które spowodują, że film będzie gorszy, bo na przykład pamiętajmy, że po testowych wyświetleniach Łowcy Androidów, Blade Runnera, dodano narrację, której nie było oryginalnie.
No tak.
Bo studio było bardzo jakby na takiej zasadzie, że no my nie mamy, ludzie nie mają zielonego pojęcia, co się w tym filmie dzieje. Bo zależy po prostu, jaką widownię akurat zbierzesz. I moim zdaniem to jest bardzo często niemiarodajna próbka najzwyczajniej w świecie, bo musiałbyś to znaczy, chyba z dobre 1000 osób wziąć na paru różnych wyświetleniach testowych, żeby miarodajną próbkę zrobić, a to generuje z kolei problem taki, że może być za dużo wycieków, co zresztą widzimy, bo nagle są wycieki, że widownia nie jest zadowolona, co nie?
No tak, a poza tym to trzeba byłoby zrobić takich wycieków kilka i to w różnych miejscach na świecie, to nie, że w jednym kraju, tylko w kilku różnych miejscach na świecie. Bo pamiętamy, że rynek amerykański nie jest jedyny. Jest duży oczywiście,
jest najważniejszy dla nich mimo wszystko.
No tak czy siak, no... Tak jakby oni teraz trzymają pałeczkę w tej sztafecie i teraz ciekawi mnie, co oni zrobią. Czy dalej będą to przemontowywać i gdzieś tam zmieniać? Czy stwierdzą, że panie, dobra, to już pierdzielimy, już wydamy to za pół roku, bo to za pół roku wychodzi zaraz. w marcu i zobaczymy, co się stanie. Mamy jeszcze pół roku do tego czasu. W pół roku coś tam jeszcze można zmienić. Nie sądzę, żeby przesuwali datę dalej. Ewentualnie jakieś minimalne dokrętki jeszcze są w stanie wycisnąć, ale to jest maks.
No tak, skasować tego nie skasują.
No
z drugiej
nie, no
strony
to nie jest Warner.
Statusu quo jakoś nie zmienia czy coś.
To znaczy nie wiemy, no ponoć nie zmienia według publiki, ale to teraz, wiesz, możemy zakładać teorię, publika jest już zdegustowana, zniesmaczona i ma do superbohaterki, może, nie wiem. Albo może trafili po prostu pechowo na taki rodzaj
na mnie, na klony
widowni,
moje.
Które się nie podoba po prostu, tak?
Tak. Dokrętki, wiesz, kwestia jest taka, że tam pewnie teraz w tej chwili jest duża zmiana kreatywna, gdzieś za kulisami, o czym rozmawialiśmy nieraz. Dokrętki mogą nic nie dać, więc po co dodatkową kasę w to ładować? Stąd podejrzewam, że na tym etapie najlepszym rozwiązaniem było po prostu zostawić to i nie bawić się z tym dalej, po prostu wypuścić w takiej wersji,
wiesz,
jakiej
Kevin
mają.
Mówił jakiś czas temu, że od przyszłego roku, czyli od 25, mamy zobaczyć zauważalną zmianę i na przykład powiedzmy, tą zmianę widać już gdzieś tam w Agacie, bo...
Ja uważam, że tej zmiany nie widać, że to jest, że ty sobie projekcję robisz, że ja jestem zdania, że tych zmian jeszcze nie ma. Że tak, to też problem jest z tym filmem, że ten film jeszcze jest z tej starej, z tego starego całego ciągu twórczego i ani ten, ani następny jeszcze dużych zmian, przynajmniej te, które są jeszcze, wiesz, w pipeline'ie, dużych zmian nie będą miały.
Chciałem do tego nawiązać. Chciałem właśnie do tego nawiązać, że ten kapitan powstaje już od X czasu.
Długo.
I jego już trapiły różne problemy. On tam jeszcze natrafił chyba w międzyczasie na ten strajk aktorów i scenarzystów przy okazji. Więc to on jest masakrycznie długo w tym limbo. I robią go i robią. A ja uważam, że zauważalna zmiana dopiero będzie od Thunderbolts.
Tak, trzeba po prostu,
dopiero
wiesz,
Thunderbolts.
Świeżą, zrobić pewną świeżą taką krekę, że dobra, no to nie ma co już na to tracić pieniędzy, lecimy po prostu do przodu i zaczniemy robić nowe, świeże rzeczy. I to, wiesz, to tak jak trochę, wiesz, tak jak z wydawaniem gier single player, co nie? Że to jest o tyle dobre, że my już, o dobra, ten produkt nam nie wyszedł, nie wiem, czy będziemy go w stanie naprawić, po prostu lepiej czasami stwierdzić, że no nie robimy dalej patchy, po prostu zakończymy to na takim i takim etapie i tyle. Co nie, lepiej czasami jest, i to jest też lepiej dla grupy ludzi, którzy to tworzą, bo mogą sobie zamknąć pewien rozdział i nauczyć się z tego, co robili w trakcie tego źle i zrobić kolejną rzecz. Ja mam przynajmniej takie zdanie i myślę, że tutaj było najlepiej tak dla Disneya po prostu zamknąć
no
to
tak,
i już nie gmerać z tym, może mniejszą po prostu mniejsze pieniądze wiedzieć, że już, no dobra, z tego nic nie będzie, to mniejsze pieniądze na promocję wrzucimy i tyle. Tyle w tym temacie, no znaczy, straciliśmy, no,
też,
i trzeba iść do przodu.
Tak myślę, znaczy no mam podobne zdanie, bo widzę, że na tego kapa to jakaś klątwa chyba została rzucona i poza tym ludzie też nie bardzo czekają na tego kapa, ja też oczywiście nie chcę uogólniać, ale wiemy, jaka jest tendencja, jak chodzi o Legacy Heroes, czyli o te postaci, które mają przekazaną power kogoś innego i sam nie z jakimś uwielbianym bohaterem też. Tym bardziej, że sam w komiksach był dopiero trzecim kapitanem, bo drugim był Bucky. I większość ludzi uważa, że to Bucky powinien być nowym kapitanem. Aczkolwiek w MCU dostał rolę no, tej osoby, która też będzie w Thunderboltsach. I wszyscy czekają na ten film z Thunderboltsami, a nie na tego nowego kapa. No to no jest jak jest, nie przeskoczysz
pewnie bardziej,
rzeczy.
Oni też zmarnowali szansę, bo próbkę dostali tego w... ten Falcon i Winter Soldier,
tak,
co nie?
Tak, dokładnie tak.
Więc to było coś w rodzaju, w sumie to nie gra i w sumie ten serial był słaby i dlaczego mam iść na coś, co będzie w sumie jakby kontynuacją teoretycznie z duchowym spadkobiercą tego serialu, co nie?
Wiesz, widzę, że na pewno wracają w przyszłym roku w dużej mierze do takiej thrillerowości politycznej, bo oba te filmy będą tak trochę mocniej szły w to. Bo one będą takie bardziej przyziemne, wiesz, bez jakiejś tam magii i mistyki, tylko tak właśnie sensacyjnie po prostu, kino sensacyjne, z jakimiś tam marvelowymi elementami i zobaczymy jak się to przyjmie, czy to się w ogóle przyjmie, czy nie, ale no, widzę większe zainteresowanie tym Thunderbolts niż kapitanem, tak szczerze mówiąc.
No wiesz, to miał lepszy trailer, no.
To zdecydowanie.
No, kwestia jest też taka, wiesz, ja ostatnio oglądałem taki bardzo fajny film krótki filmik w sumie na YouTubie pokazujący, jak rozwijało się huśtanie się Spidermana na...
Ja wiem o czym mówisz.
Tak, i podobało mi się to właśnie takie, też patrząc pod tym względem takim graficznym, że mam wrażenie w kinie troszeczkę krok wstecz, jeżeli chodzi o efekty specjalne ze względu na ilość po prostu potrzebnych i one jakościowo widać, że spadły. I mam wrażenie, że to też może powodować u widowni takie coś w rodzaju, w sumie jakby nie zachwycają te efekty specjalne, tak? Ale też z tego powodu mam wrażenie, że ich jakość jest dużo gorsza.
Też bym się pod to podpił. Bardziej myślę, że to nie chodzi o zmęczenie superbohaterką, co raczej o obawę o to, że ludzie stwierdzają, że znowu kręcone na green screenie znowu będzie gówno pewnie.
Tak. Wiesz co, to może być wiele różnych czynników. To mogą nawet może być parę czynników naraz, wiesz. Jakby ja już słyszałem to od ludzi, że w sumie filmy superbohaterskie już są w passé, już są jakby to jest cringe, obciach i tak dalej, ja na to nie idę. Gdzie parę lat temu to bym tego nie usłyszał, to już dzisiaj jest standard. Jak w internecie siedzę i na przykład z paroma znajomymi
rozmawiam. Nie sądzę, nie uważam tak.
No wiesz, no, ja mówię ci po prostu, co słyszę, nie co okay. Jakby jest moją własną opinią. Ja tam, wiesz, sobie mogę obejrzeć, mi to tam w sumie tak trochę koło tyłka lata. Czy ten film jest passé, czy nie, jak mi się podoba, to sobie obejrzę, nie?
Powiem ci szczerze, tak, że opinie innych lata mi koło dupy po prostu. Tak.
No dokładnie, no wiesz, no to nieraz zaprezentowaliśmy, że w sumie nawet jak się różnimy, to jest na takiej zasadzie w sumie nie obchodzi mnie, co ty myślisz, mam swoje coś do powiedzenia na ten temat. No. I to w obie strony działa.
I wiesz, żeby teraz nie było, że jestem jakimś bucem zadufanym w sobie, tylko wychodzę z założenia, że sam sobie wyrobię opinię, a nie interesuje mnie opinia innej osoby po prostu.
Znaczy, czasami mnie interesuje, ale na takiej zasadzie, że wiesz, że po prostu, a to ciekawe, co nie, jakby, albo jak mam jakieś wątpliwości co do filmu i po prostu, wiesz, patrzę na ten trailer i tak, coś mi śmierdzi, muszę sobie posłuchać na ten temat, czy mi się chce jakby inwestować w to czas. I czasami, wiesz, jak gdzieś w tle sobie włączę, to... posłucham opinii na różne tematy.
To znaczy ja chętnie posłucham opinii kogoś, kto podeprze swoją opinię jakimiś argumentami, a nie powie gówno, tak, bo tak. Gówno mi się nie podobało. Bo wiesz, inteligentnego zawsze fajnie, miło i warto posłuchać.
No dokładnie, co nie?
Co oczywiście nie oznacza, że muszę to wziąć pod uwagę i stwierdzić, że zrobię tak samo.
No dokładnie. Tak, czasami można się po prostu inteligentnie nie zgodzić.
No tak.
Dobrze, no to przejdźmy dalej, gdzie Showtime dostaje w końcu... w 4K i bardzo dobrze, bo 1080 to jest trochę mało dzisiaj.
Tak. I to w ogóle zostanie całkiem nowy pakiet stworzony pod to, bo to się będzie nazywało pakiet premium. Ten pakiet premium będzie odpalony już od 29 października i on oczywiście no, cenowo nie będzie fajny, będzie kosztował prawie 5 dych, bo 49 zł. Mam nadzieję tylko, że jako legacy user, czyli ten pierwszy, bo płacę jakieś grosze, bo tam teraz 8 zł płacę, to mam nadzieję, że po przeskoku nie będę musiał przeskakiwać do 50.
Bo się zaczniesz zastanawiać.
Tak, bo się zacznę zastanawiać. Nie wiem, muszę wejść i zobaczyć po prostu.
Bo za 8 zł to był zarąbisty deal, a przy 50 to jest coś w rodzaju...
To już jest spora zmiana, to jest, wiesz, 7 razy więcej.
Tak, to już jest... O, panie, wróciliśmy do kablówki znowu.
No. To oczywiście, no i... wiesz, popieram fakt tego, że sobie to 4K wprowadzają, bo uważam, że to jest standard już.
No, ale to bardziej wymówka tutaj się wydaje na to, żeby podnieść cenę jak
no tak.
Faktyczne, wiesz.
Uważam, że pewne rzeczy w dzisiejszych czasach to już nie powinien być feature, tylko standard.
No, to też tak uważam. Jestem z tobą tutaj jak najbardziej na tak. Dobrze, no to... jak już przechodzimy dalej, to porozmawiajmy o rzeczach live action i pierwszą rzeczą to jest live action She-Ra, gdzie ja myślałem, że o, kręcą nową kreskówkę. Nie, nie, nie. Amazon tym razem robi rzecz aktorską, czyli kobieca wersja He-Mana, czyli
nie,
She-Ra.
To jest jego
dostaje siostra
bliźniaczka.
Tak, tak, tak. Dostaje serial. Zań to się będzie, weźmie Heidi Schreck, którą znamy z paru rzeczy. Czekaj, co ona tam robiła?
Ona robiła i sztuki teatralne, i seriale zresztą też, to znaczy pisała. I taki dla mnie znany przede wszystkim, Nurse Jackie, czyli pielęgniarka Jackie. Dość popularny serial medyczny, on 3 sezony trwał. A przy okazji robiła też serial I Love Dick, Mam nadzieję, że to nie znaczy to, co myślę.
No myślę, że raczej chodzi o osobę niż o to,
No tak właśnie
o
myślę,
część
tak.
ciała, co nie?
Mam nadzieję przynajmniej. A przy okazji mamy sztuki, no tutaj się akurat nie wypowiem, bo nie śledzę amerykańskich sztuk teatralnych.
Z tego, co pamiętam, to też ta jakby scenarzystka chyba się wypowiadała, że nie będzie brała inspiracji z nowej wersji Shiry, która pojawiła się swego czasu na Netflixie.
To znaczy, uważam, że ten serial był bardzo dobry. Mnie się podobał, ale rozumiem, że będą tutaj szli po prostu w klasykę, gdzie Shira napieprze się z Hordakiem po prostu. Okay.
No myślę, że to będzie ten kierunek bardziej niż ten nowoczesny. No przynajmniej takie były wypowiedzi. Ja tutaj nie mam nic do dodania, to akurat nie jest serial koniecznie dla mnie, ale może dla jakichś tam grup odbiorców się
zobaczymy,
jak
jak już
najbardziej
wyjdzie, wtedy będę się wypowiadał.
Tak. Też z takich aktorskich rzeczy, które z kreskówek się biorą, to Henry Cavill ma zagrać w aktorskiej wersji Voltrona. Nie będzie grał Voltrona oczywiście, tylko jedną
no
z postaci.
No domyślam się, że nie będzie grał Mecha.
No wiesz, mogliby go ubrać jak w takim tokusatsu, w gigantyczny kostium, po prostu by latał jako... Zresztą myślę, że on by bardzo mu się to by
ja
spodobało
mam
po prostu.
Pytanie tylko, czy ten aktorski Voltron będzie serialem czy filmem?
Kinowej wersji, czyli to będzie film. Czyli to będzie film.
To pewnie będzie kilka filmów, bo to Voltron jest tak zbudowaną historią, że to musi być kilka filmów, a nie serial.
Tak.
To znaczy w sensie nie, kilka filmów, a nie jeden, bo jak już to... Ja bym to widział w formie serialu wieloodcinkowego, ale jak chcą robić filmy, to będzie musiało być kilka filmów w takim wypadku.
Tak,
okay.
Zobaczymy. Jest sobie, ja to właśnie widzę, wiesz, po prostu
to
informacje i tyle.
On pewnie dostanie taki fajny mundurek i będzie wołał do mnie, mój mechu, wsiadam do mojego mecha, mój mechu.
Tam są jakieś, wiesz, lwy, co tam jakby, wiesz, zielony, tam różowy
no tak,
i tak
tam,
dalej.
Ten team Voltronowy to się składa tam z 5 czy 6 pilotów, każdy wchodzi do czegoś, co ma inny kolor.
Zresztą taki bardzo proto Power Rangers.
No, no to takie jest właśnie coś, na czym się Power Rangers opierało przede wszystkim, takie sentajowe
tak.
Właśnie.
Dobrze, no to przejdźmy do Gaming Roomu już, bo to tyle, jeśli chodzi o rzeczy aktorskie, gdzie ja po prostu w tym tygodniu nie grałem ze względu na problemy żołądkowe, bo wszystkich wkoło dopada grypa żołądkowa w tym tygodniu. Ja tak słyszę tylko, wiesz, informacje, no tutaj grypa żołądkowa, tutaj grypa żołądkowa, więc mnie też musiało dorwać.
Przesrane kwadrat, przesrane.
No dosłownie przesrane. Stąd grania nie było, było wiadomo co. Ale ty widzę, że o coś, co bym chętnie spróbował, kliknąłeś, czyli Dragon Ball Sparkling.
Tak,
Zero.
Dragon Ball Sparkling Zero wczoraj dostałem. O dziwo zamawiałem pre-order dopiero w środę wieczorem i w czwartek mi wysłali i dostałem wczoraj, czyli w dniu premiery. Bo kupiłem oczywiście fizyczną. Pamiętamy, że kupujemy na konsole fizyczne nośniki, a nie w sklepie.
Jak już masz napęd, to będziesz go wykorzystywał.
Tak, dokładnie tak. A nie kupujemy na PSN-ie, chyba że jest naprawdę bardzo dobra cena, to wtedy. Żeby nie było, sam kupuję, ale dopiero na wielkich przecenach. Ale uważam, że jak już mam płacić, to chociaż za coś na nośniku, a nie za niewidzialny produkt, którego nie mam.
Tutaj jeszcze wtrącę, że jeżeli nie wiecie, co to za Sparking seria, to seria Sparking to jest nic innego jak to, co na zachodzie pojawiało się jako Budokai, Tenkaichi Budokai. Tutaj najzwyczajniej w Japonii to oryginalnie seria była w rzeczywistości rozdzielona na dwa, bo Budokai to była ta seria, gdzie jeszcze z boku się bili, a Sparking to już była ta, która miała widok z tyłu. W rzeczywistości.
Tak, no tak czy siak. Nazywa się to tutaj już globalnie Sparking Zero i chyba wydaje mi się, że już ta seria Sparking zostanie do końca. To już nie będzie zmian żadnych tytułowych. I teraz tak, to jest bardzo fajna nawalanka. To znaczy, jeśli ktoś oczekuje tego 300% oddania fabularnego, to może być trochę zawiedziony, chociaż to jest to trochę inaczej zrobione. Bo wiadomo, my operujemy daną postacią tylko w trakcie walk, ale jeśli na przykład coś nie dotyczy konkretnej postaci, no to jest to może nie tyle, że omijane, co dostajemy po prostu pokaz slajdów i przeskakujemy do kolejnej walki, która tam historycznie się dzieje. Ja mam dopiero 5 czy tam 6 godzin nabitek w tym. Zacząłem oczywiście Goku, bo chyba tylko Goku wtedy miałem do wyboru, ale jestem na etapie już superki, jestem na etapie Zamasu. Więc na przykład teraz mogę sobie odblokować fabularne te epizody, na przykład Vegetą, czy Goku Blackiem, czy Gohanem i tak dalej. Także to jest fajne. A oprócz tego to oczywiście można sobie robić turnieje, czy to offline'owe,
tak,
czy online'owe. Są dodatkowe postaci do wykupienia, nie za hajs, tylko za walutę zdobywaną w grze. Są jakieś tam kustomizacje, które oczywiście można ładować na postaci, dodatkowe skórki, znaczy skórki, stroje bardziej. A poza tym sama gra mechanicznie bardzo fajnie, bardzo płynnie chodzi. Nawet powiem ci, że nie miałem do wyboru trybu albo performance, albo quality, po prostu gra mi się odpala i działa ładnie i ona nie pyta o tryb, ona po prostu działa
no,
ładnie.
Ona też ma jakby, wiesz, tą grafikę, która jest w miarę tak, no, ona ma, jest stylizowana, ona nie bazuje na jakichś super efektach specjalnych i tak dalej, tak?
Cel shading chyba, a jak nie, to jest animowana po prostu, tak?
Kwestia jest też tego, wiesz, że to jest taki arena fighter, więc tam latasz sobie po tej otwartej, takiej semi-otwartej arenie, gdzie
no,
masz
tak,
ograniczoną po prostu odległość, gdzie możesz od środka odlecieć i tyle.
Tam są niewidzialne no, ściany, tylko to trzeba się postarać, żeby do nich dolecieć po prostu.
Tak, bo te areny są dość duże. Tam pewnie w poprzednich wersjach też było dość sporo terenu do zniszczenia, budynki
tak,
zazwyczaj.
Dalej można. Budynki, góry, tak, inne tam zdety.
Bardzo proste sterowanie. Każda postać ma praktycznie te same ciosy, z tą różnicą, że niektóre mają specjalne mechaniki związane z wielkością postaci i tak dalej, jakby...
Większość działa tak samo, no bo ja gram na tym ustawieniu standard, jestem niby jeszcze jakieś ustawienie klasyczne na padzie, ale to działam na tym standardowym, więc to działa tak, że masz tą serię ciosów, masz unik, masz latanie wyżej, niżej albo przed siebie, może być oczywiście to takie z tym power-upem, że szybciej albo że wolniej, i masz rzeczywiście ładowanie energii, tak? No i masz wypuszczanie fal energii ki. Jak sobie nabijesz konkretny poziom energii, to możesz przejść w kolejną formę, czyli no w sumie to niewiele się zmienia od tego, co było gdzieś tam wcześniej. Jak ciebie tłuką, to możesz rzeczywiście zblokować, możesz zrobić instant transmission za kogoś. Najgorzej jest tylko, jak wpadniesz w kombosa, którego ktoś ci ładuje od tyłu, znaczy bije ci po plecach, to jest to dość ciężko przerwać. Można, tylko trzeba no strasznie tego pada maszować. Nie wiem, z czego to wynika. Mam nadzieję, że jakiś patch to zmieni, bo naprawdę moment, jak ktoś zaczyna się tłuc po plecach, to w sumie możesz praktycznie tego pada odstawić. Możesz mieć nadzieję, że ci się uda i faktycznie czasem wychodzi, no, ale to czasem to jest faktycznie czasem, a nie, że nawet co drugi, czy tam piąty raz.
Mówisz, touch of death jest, czyli jak
trochę,
cię dotknie, to już
tak,
może cię wykończyć.
Jak wejdzie ci, znaczy jak na tobie przeciwnikowi wejdzie combo od pleców, to dość ciężko bywa. Ale ogólnie to walki
sprawiają
masę radochy. Ale chyba ma
bursta jakiegoś, nie ma tam jakiegoś bursta do przerwania tego, typu puf, że on robił.
No jest,
i...
oczywiście, że jest na przykład, że albo możesz odlecieć, albo możesz zatrzymać i skanterować, albo możesz właśnie się teleportować gdzieś tam, ale to też zależy od poziomu twojej energii, dwa, zależy od timingu, kiedy wciśniesz, trzy, tak jak powiedziałem, jak ktoś cię ładuje po plecach, można, ale jest trochę to ciężkie do przerwania, dlatego mam nadzieję, że trochę poprawią to w jakimś patchu, nie, że zmienią całkowicie, tylko poprawią trochę responsywność, bo tak to ogólnie jest okej. Okay. Tak jak powiedziałem, walki sprawiają masę radochy, fanu. Jedyne, co jeszcze ja mogę od siebie doradzić, to mi się gra odpaliła w trybie, w sensie w języku polskim, w sensie nie głosy, tylko napisy. Więc no ja
no,
nie
podejrzewam,
jestem...
że tłumaczenie nie jest najlepsze.
No nie, bo na przykład jak wchodzisz na postać Ginyu, tam jest Mletskor, ja mam takie...
Nie, to jest oficjalne polskie tłumaczenie.
I mam takie, aha, to ja przeskakuję na angielski, bo nie jestem w stanie przyjąć tego polskiego, nie jestem. Nie umiem, nie potrafię. Ja jestem wychowany na typowo na tym angielskim tłumaczeniu, które mieliśmy, więc u mnie mówią po japońsku, a wszystko, co mam napisane, jest po angielsku. Polski jest niestety, no to jest balasior okrutny.
Doskonale, jakby ci dali polskiego lektora z francuskimi głosami.
To znaczy, nie, no tego to bym nie chciał, bo ja lubię tego krzykliwego, znaczy w sumie lubię obie wersje Goku, lubię krzykliwego japońskiego, i lubię tego trochę bardziej poważnego angielskiego, bo uważam, że angielski dub jest bardzo dobrze dobrany i zrobiony porządnie też. Zastanawiałem się w pewnym momencie, czy nie przeskoczyć na ten angielski, ale stwierdziłem, że nie. Ten japoński jest też fajny, może gdzieś tam kiedyś. No i gra się w porządku, no co mam powiedzieć. No stary, no masa radochy, jak możesz przejść sobie z formy, nie wiem, zwykłej w Saiyanina, czy tam, nie wiem, w Blue, czy co tam innego sobie chcesz. Naprawdę... Cool sprawa. No jak na Walanka, to naprawdę ekstra. A jak już
Wiesz,
w ogóle macie z kim grać, to w ogóle.
no my się bawiliśmy na PS2, jak kumpel miał w to bardzo dobrze.
O Jezu, ja pamiętam jeszcze tego pierwszego. Czekaj. Final Bauta na PSX-a?
No to nie, to
O
dobre
Jezu,
nie, to jakby
pamiętam.
to jest GT było, Final Bolt,
Tak,
i
też.
to była słaba, akurat to była akurat słaba
To
naparzanka,
była
taka
moja
2D, wybiła wszystkim
pierwsza
bikiem.
moja konsolowa nawalanka w Dragon
Wiem.
Balla. Nie liczę tych SNES-owych podejść, bo to było oczywiście grane
One były
też,
lepsze.
tylko
One były
na to,
lepsze.
u mnie to akurat było grane na emulatorach, ale Final Bout akurat było moją pierwszą nawalanką Dragon Ballową na konsolach faktycznie.
My najpierw próbowaliśmy TSS NES-a, później powiem tak, spróbowaliśmy tego GT, ale nikt nie chciał w to grać, bo nikt nie wiedział, jak te ruchy w ogóle. On to było, wiesz, było takie strasznie wolne,
Trochę tak.
mało interesujące w porównaniu szczególnie do tych SNES-owych, które były zdecydowanie lepsze, chociaż dwuwymiarowe, no. Ogólnie to śmieszna na przykład rzecz jest też, że te postacie mają różne często umiejętności ukryte, które nie są tak oczywiste. I na przykład w którejś wersji Gohan miał możliwość ukrywania ki. Znaczy, ludzie widzieli, że ma jakiś ruch, i ostatnio się okazało, że ten ruch, który on robi, to on powoduje ukrycie ki na mapie, że znikasz z radaru.
No może. W każdym razie ja mogę polecić Parking Zero i od razu powiem też, że gra na pewno będzie wciul długo wspierana, bo na pewno jakieś dodatkowe postacie będą się pojawiać, jakieś tam modyfikacje, inne rzeczy. Xenoverse było potężnie wspierane, także tutaj też na pewno będzie tak samo. Ja mam
Dobrze.
nadzieję, że się pojawi Vegeta w Ultra Ego, bo nie ma, a chciałbym.
Okej. Okay. No to dalej. Jeszcze dalej kończysz po prostu Baldur's
To znaczy
Gate'a.
kończę, jestem na drugim rozdziale, jestem w kopalni Nashkel. Pozbierałem team absolutnych zwyroli, bo ja mam charakter neutralny, a oprócz tego mam czarnego strażnika, chyba tam praworządny zły, Dorna. Mam w ikonie kapłankę, która tam też ma jakiś tam chaotic neutral chyba. W ikonie mam Edwina, maga ulubionego wszystkich, który też ma charakter zły. Mam Imoen, która jest też chyba tam neutralna i wszystko jest jej jedno jako złodziejkę. I mam Kaigana, Kagena, Krasnoluda też, który ma charakter zły. I jak zrobię coś dobrze i reputacja mojej drużyny idzie do góry, to mojej drużynie się to nie
Wszyscy
za bardzo
wkurzają.
podoba.
Tak.
I mój Krasnolud wyzywa wszystkich, co wy robicie, durne pały na przykład. Także wspaniałe to jest. Dobrze mi się w to gra. Wiadomo, no idzie to wolniej, bo to nie jest gra szybka, którą rozgrywasz
Nie.
szybko.
Tam przede wszystkim każda potyczka jest praktycznie coś w rodzaju o śmierci życie, co nie?
No trochę tak, to prawda.
Ja
Więc
pamiętam,
idzie mi to
że
dość
jak sobie
wolno.
buffów nie porobiłeś przed każdą potyczką, to było. I to jest głupia gra, bo to jest gra, która oczekuje od ciebie, że będziesz wiedział, że coś za rogu ci wyjdzie.
To
I musisz tam
znaczy,
buffować tymi
akurat
kapłanami i tak dalej.
w tej wersji Enhanced mam akurat zrobione tak, że moja wikonia rzuca buffy automatycznie, to ja już
A,
nawet nie muszę
okej. Okay.
klikać, także chociaż to jest tyle dobrego. Myślę, że mogę polecić, tylko trzeba się zaopatrzyć w tonę cierpliwości, jeśli nie graliście w te pierwsze części.
No dobrze, no to zostawmy prosto, co było grane, i przejdźmy do newsów. Kto by się spodziewał? Tomb Raider 4 do 6 dostaje remaster, który będzie miał premierę na początku 2025,
No,
czyli w
walentynki.
lutym. Tak, w walentynki. Tak idealnie, żeby z drugą połówką po prostu larą się pobawić.
Ale wiesz co ja z czego ja się cieszę? Bo
No.
ja przypominam, że w tym pakiecie 4.6 jest najbardziej znienawidzony Tomb Raider w historii, czyli Angel
Tak,
of Darkness.
tak, tak, tak.
I ja nie powiem, że nie, bo ja
Czy
się.
oni coś zmienią mocno? Bo ja w sumie nie zwróciłem
Tak.
na to uwagi.
I ja się autentycznie jaram. Jestem
Że może
ciekawy.
naprawią tą grę jakoś
Tak,
mocniej.
dokładnie tak.
Bo ta gra jest w
Chciałbym.
rzeczywistości do zrobienia kompletnego remake'u. Jakby to nie jest coś, co nie wiem, czy możesz uratować. Znaczy, bo ta gra jest nieskończona. Ona wyszła nieskończona. Ona miała masę rzeczy porzuconych. Jakby fajne są dokumenty na temat tej gry. I ona ma rzeczy, które są bezsensowne, dlatego że ona była tak wyrzucona już, kiedy core design umierało w rzeczywistości. No.
Dlatego ciekawi mnie po prostu, czy ta gra będzie miała po prostu podciągniętą grafikę, a reszta zostanie taka sama, i tam będą jakieś zmiany, bo jeśli nie będzie żadnych zmian, to będzie absolutny masakrator, a ciekawi mnie to, czy będzie to chociaż minimalnie naprawione.
Bo wiesz, najwięcej to znaczy, że nie, raczej bym się nie spodziewał, bo za mało czasu. Bo zobacz, chyba że robili to wszystko w jednym czasie, bo o ile jeszcze wiesz, 4, 5, co nie, czyli te dwie ostatnie gry, to
No
jest ten sam
tak.
engine, to są te same narzędzia,
No
troszeczkę
szóstka była
podkręcone.
kompletnie inną grą, Angel of Darkness było kompletnie inną grą, no bo tam przecież było, że podnoszenie rzeczy, przesuwanie i tak dalej, to był
No i to było
kompletnie
bez
inny silnik.
sensu. Tak, i to tam w ogóle było, miała Lara statystyki w rodzaju siły i tak dalej,
Tak, tak,
jakby.
tak, tak.
Co było bezsensowne dla tej gry i powodowało, że człowiek po prostu się wkurzał, że musi na przykład coś zrobić wcześniej. Bo to było na takiej zasadzie, że te statystyki powodowały, że musiałeś zrobić coś w odpowiedniej kolejności. I to z kolei
No.
powodowało, że ta gra jest naprawdę zepsuta w wielu
To
momentach.
znaczy, trochę trzeba było w tej grze lizać ściany, żeby nie przegapić pewnych
Tak.
rzeczy, bo inaczej musiałeś się wracać po prostu.
Tak. I mam nadzieję, że to, kurde, wątpię, żeby to poprawili, bo to jest autentycznie gra, która jest zepsuta. To trzeba
Nie
było robić
wiem,
od
powiem
nowa
ci, że ja
praktycznie.
sobie nie kupię tego na premierę, ale ja sobie obczaję filmiki na premierę, jak to działa. A jeszcze jak jesteśmy przy tym Tomb Raiderze, to warto zaznaczyć, że 18 października, czyli w przyszłym tygodniu, Remaster 1.3 wychodzi fizycznie na PlayStation, czyli w końcu
No,
wychodzi na
no.
płycie.
No i ten, to jakby wiadomo, to było takie coś już w rodzaju. Dobra, mamy dużą część rzeczy zrobioną, więc pójdźmy dalej. Bo do rzeczywistości tych 1-3 wiele rzeczy już jest transportowalnych do kolejnych, poza tam asetami, ale już
Znaczy,
sam silnik i narzędzia,
ja czekam na
to już
remaster
lepiej.
Legends. Ja czekam na remaster z Tomb Raidera Legend.
Ten Legends w ogóle został wydany teraz na Prime
Ja
do odebrania.
wiem, bo go dzisiaj odbierałem, ale czekam na remaster.
Dobrze, no to przejdźmy dalej, gdzie już też tym tropem takich, wiesz, release'ów starych, nowych. No to na PC-cie wyląduje Red Dead Redemption po 14 latach od premiery, w końcu. Pierwsze, oryginalne, z PS3 i Xboxa 360.
No, a
Z tym,
żeby sobie
że
pograć w niego, to
no.
trzeba będzie mieć RTX-a 2070. Przynajmniej.
Przynajmniej, bo wymagania są wyższe niż dwójki Red Dead Redemption.
To prawda. Co najlepsze, to nie jest remake tej gry w ogóle, tylko to jest no, lekko poprawiony port po prostu, ale
To jest
dobra.
port, który nie dziwi mnie troszeczkę wysokie wymagania sprzętowe ze względu na głupią rzecz, która zapewne tam się dzieje. A mianowicie to pewnie nie jest bezpośredni taki port łatwy, tylko tam jest jakiś raper, który emuluje część rzeczy i stąd wysokie wymagania sprzętowe.
Tak, tam w środku się dzieje Eminem, który rapuje szybko po prostu.
Dokładnie. I stąd jakieś różne problemy. I nie dziwi mnie, że jakby te wymagania sprzętowe będą jakieś absurdalne,
No
bo
są
zapewne to jest
głupie.
kompletnie niezoptymalizowane i po prostu wrzucone tak, żeby było.
Bo
Więc nie
gracze
dziwię
chcieli,
się.
to w końcu macie, jeszcze zarobimy na was.
Tak, więc spodziewałbym się raczej, że ta wersja będzie miała jakieś problemy. Ona wyjdzie dokładnie kiedy tam? Bo to też.
Zaraz na koniec października, jeśli się nie mylę, muszę
Tak,
sprawdzić,
jakoś
ale
tak.
chyba
Ja
tak.
29 października.
No tak.
Wychodzi, bo ja pamiętam właśnie, że to by było teraz jakby masa tych gier z otwartymi światami wychodzi w tym samym czasie i to jest takie, czekaj, kiedy która wyjdzie? Wszystkie ze sobą konkurują, a ta gra ma 14 lat i też z nimi konkuruje, więc wszystko jakby w jednym czasie. Na PC-cie, wiesz, ja się cieszę, że to jest na PC-cie, bo było tak, a kurde, szkoda, że tego nie wydali jednak na PC-cie.
Bo myślę, że było wystarczająco dużo czasu, czy te 14 lat, żeby grę zoptymalizować.
Tak.
Trochę lepiej nie.
Ale raczej wątpię, żeby była zoptymalizowana. Raczej spodziewam się, że ona będzie taką, że to będzie kolejny port od Groove Street Games, który będzie raczej technicznie słaby i bym po prostu poczekał na premierę i zobaczył, jak ta gra się sprawuje, zanim bym ją kupił. Plus
Dokładnie tak.
taki, że Undead Nightmare od razu dostaje premierę razem z tym dodatkiem, razem z tym jako jedno. Nie będziesz musiał tego dodatkowo chyba kupować, z tego co ja rozumiem.
No, myślę, że nie.
No. Dobrze, no to dalej idąc, to mamy co tutaj? Spidermana dwójkę.
Tak, to znaczy.
Że wycięto dużo z niego,
Tak,
tak?
do sieci. Może nie jakoś bardzo dużo, ale do sieci poszedł filmik. I to nie, że jakiś sfotoszopowany, tylko autentyczny. Gdzie są podwójne finishery. To znaczy, że można było wytłuc więcej niż jedną postać na finisherze, a finalnie z gry to zostało wycięte. Z jakiego powodu? Ponieważ powody. Nie wiem, czy tam czasu brakło, czy budżetu, nie wiem. W każdym razie ludzie się zagotowali w internecie bardzo mocno, no bo w sumie to jest fajny feature, który skracałby walkę no przynajmniej dwukrotnie, w zależności od tego, ile masz przeciwników. A były niektóre walki no dość ciężkie, tak szczerze mówiąc, bo była chmara ludzi cię otaczających, a wiadomo, że z finisherem łatwiej, bo finishera nie przerwiesz, nie zablokujesz animacji. No to ludzie się trochę zagotowali. Ja personalnie się nie denerwuję, ale z drugiej strony uważam, że fajna opcja, przykro, że wycięto.
No, jakby to jest po prostu, ktoś odkopał nieużywany kod, który jest w grze. Po prostu to jest filmik, który gdzieś tam wyszedł
z dewelopera. Nie, to jest filmik z gameplayu normalnie.
Ale od dewelopera, czy po prostu ktoś, jakiś, czy to jest wyciek jakiś od kogoś, kto pracował nad grą?
Fani na Reddicie.
Czyli to prawdopodobnie ktoś wykopał w kodzie. Po prostu analizowali grę i aha, to takie coś znaleźliśmy. Co zresztą może oznacza, że to jest w grze i wystarczyłoby na przykład patcha zrobić, żeby flagi pozdejmować, że to jest wyłączone. Pytanie, czy wiesz, jakby to fajnie wygląda na filmiku, co nie? Ale pytanie, czy nie generowało jakichś innych problemów w najzwyczajniej świecie?
Nie wiem, byłoby mega przydatne, to po pierwsze.
Tak, tak, ja rozumiem, że mogłoby. Tylko wiesz, kwestia tego, czy, bo zazwyczaj się tego typu rzeczy usuwa, jeżeli one mają jakieś problemy z kodem. Co nie? Czyli na przykład, o fajnie, że jest, ale na przykład za każdym razem, kiedy to robię, to gość wlatuje w ścianę i jest glitch, co nie?
Znaczy ja rozumiem, wiem o co chodzi, a druga sprawa, że zakładam, że przy okazji takiej zmiany trzeba było pewnie zmieniać całe drzewko umiejętności w ogóle.
No to jest też kwestia taka, wiesz, może to dziś było na późnym etapie wprowadzone i może to się pojawi w jakichś kolejnych grach, co nie? No, nigdy nie będziesz w stanie przewidzieć. Wiesz, też kwestia taka, że czasami z tych wszystkich wyciętych feature'ów to się kolejną część budowało najczęściej.
Znaczy, no pamiętajmy, że Wolverine jest w przygotowaniu od Insomniac, także
no.
Zakładam, że tam będą podwójne finishery, no bo hej, mamy pazury w obu rękach, więc why not? I rzekomo niby ponoć Venom chyba też.
Mhm. Dobra, no to myślę, że tyle w tym temacie. Przejdźmy do kolejnego, gdzie musimy się pojawić, ja przynajmniej będę się bił w pierś. Myślałem, że będzie źle, a okazało się bardzo dobrze. I raczej wszyscy chwalą fani remake Silent Hill 2. Oczywiście są jakieś dziwaki, które siedzą na tym, na Wikipedii, próbują zmieniać wyniki tych jakby oceny na Wikipedii z normalnych na 0 na 0.
Tak, ja
nie,
to
czy tam
0
na 10.
No.
Ale to już o nich nie będziemy tam jakby się drążyć, wspominać, tylko przyjdziemy do jakby większości, która stwierdziła, że w sumie jest spoko, Bloober Team dopiął tutaj projekt do końca i zrobił coś, co jest dobre.
Tak,
i raczej święci dobre recenzje i dobre jakby przyjęcie. No.
Tak, tutaj Metascore od krytyków 86 na 100, a Metascore od użytkowników to jest 9.3 na 10, więc bardzo dobre wyniki Bloober dostarczył. To znaczy, nie była to gra dla mnie pierwszej potrzeby, ja ją sobie pewnie kupię, jak będzie jakaś obniżka. To wtedy, bo ja zawsze byłem fanem Alone in the Dark, a nie Silent Hilla. To znaczy, znam Silent Hilla, ale wolałem Alone in the Dark i Residenta i ja tego Silent Hilla trochę zawsze bokiem obchodziłem. Więc ja sobie tą dwójkę zremakowaną kupię, ale jak będzie trochę tańsza. W każdym razie tutaj trzeba pogratulować Blueberowi, bo naprawdę dowiózł. I po tych średnich trailerach pierwszych,
tak, tak.
No to tutaj ktoś wyszedł z inicjatywą, żeby to poprawić i żeby posłuchać fanów.
Naprawdę, wiesz, kwestia taka, że było widać, że słuchają, bo tak jak mówiliśmy, na przykład model głównego bohatera.
Jamesa.
Tak, Jamesa przechodził ewolucję i było widać na trailerach, jak jest bardziej zbliżany do tego, jak wyglądał w oryginalnej grze. W porównaniu do pierwszych modeli.
Chociaż ja w dalszym ciągu mam takie Leon, is that you?
No tak, no ale to wiesz, no to jest gra z pewnej epoki i ci bohaterowie ogólnie mają pewne cechy podobne, co nie?
Ja wiem, no ale dobra, gra jest oczywiście bardzo dobra, ludzie chwalą wszędzie, globalnie, no i to pozostaje chyba tylko chwalić, nie?
No i nie, no ja po prostu w sumie bardziej tutaj po prostu zwróciłbym uwagę, że my mówiliśmy, a to się nie uda, a
no
się
tak.
Udało i tutaj jakby podnoszę ręce, mówię, myliłem się, Gra wyszła, przynajmniej według tych wczesnych informacji fanów, ja nie będę tego negował, to nie jest do końca produkt w moim kierunku kierowany, ale skoro fani są zadowoleni, to nie mówię tylko o recenzentach, ale ogólnie jak patrzę po prostu na internet i widzę raczej w tym kierunku podejście, to nic nie mam do powiedzenia po prostu. I cieszcie się z tego, co macie i tyle w tym temacie.
Tak, to znaczy tam jest paru foliarzy w internecie, którzy dalej gdzieś tam na przykład
photoshopują
na przykład foty postaci, żeby wiesz, wyglądały na jakieś tam grubsze, większe, że to jest woke i że to tak nie powinno być, że to wygląda gorzej niż ta podstawowa wersja. A po drugie widziałem ludzi, którzy się zestrali w internecie, bo jedna postać żeńska no jest ubrana bardziej niż była ubrana w oryginale, gdzie miała tam brzuch odkryty i było potężne zestranie w sieci, że to jest oczywiście woke agenda i się zakrywa i wstyd i w ogóle nie powinno być takiej rzeczy, że to się powinno zostawić. Ja mam takie, co jest
wiesz
w ogóle?
Co, to jest tak jakby, to jest taka pierdoła, która nie ma znaczenia w rzeczywistości. Jakby, jeżeli całość jest dobra, a jedna rzecz na przykład nawet nie do końca jest idealna, ja bym nawet powiedział, no i co z tego? Jakby patrzy się na całość, a nie na pierdoły, nawet jakbyśmy by oni mieli rację, to nie ma znaczenia w rzeczywistości.
No tam też widziałem, że jest straszne zesranie w internecie, no bo w Silent Hillu 2, tym oryginalnym, była taka, no pamiętna scena z piramidogłowym, pielęgniarkami i manekinami ogólnie rzecz biorąc, nie?
Tak.
No to powiedzmy, że jej w tej grze nie ma, albo raczej inaczej, ona jest, ale nie jest pokazana w tak dosadny sposób. I też był płacz, że o Jezu, że woke, że cenzura że agenda i tak dalej.
No, wiesz co, no nie, jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. Zawsze będzie ktoś, kto marudził i czy to z jednej, czy to z drugiej strony zawsze pojawi się jakby utyskiwanie jakieś, więc trzeba robić swoje i tyle, iść do przodu. No i myślę, że tyle w tym temacie, nie będziemy tam tego drążyć, bo ważne, że się udało i po prostu gratulacje i tyle. Ja nie będę tutaj się jakoś spuszczał
nad
tym.
Panowie dowiedli i udowodnili, że chyba tylko nie tylko CDEP istnieje w Polsce.
Tak, wiesz co, dobrze, że jest więcej firm, chociaż o Blueberze też słyszałem opowieści i to też nie jest jakiś, powiem tak, jakby kolega mówił, że no stamtąd ludzie uciekali, więc...
Znaczy ja wiem, zdaję sobie sprawę z tego, bo powiedzmy, że też miałem, nie wiem, nie chcę powiedzieć, że wtykę, ale no gdzieś tam informacje dostawałem z zewnątrz też.
No,
z
więc tak, więc mówię, że no jakby, powiem tak, są dwie rzeczy, jest studio i jest sama gra, nie? Jakby no tak. O Blizzardzie też różne rzeczy, a są gry Blizzarda, które są sobie same dobre.
Więc powiem tak,
dobre, no.
Póki gra jest dobra, to wali mnie, co tam wewnętrznie się dzieje, tak szczerze mówiąc.
No większość ludzi tak jest. Wiesz, no nikt nie będzie siedział, nie śledził, wiesz, ja tam śledzę newsy, ja to lubię. Ale nikt nie będzie siedział, nie śledził wszystkich newsów na temat tego, kto, co, gdzie zrobił, w jakim studiu. I wiesz, inna sprawa, że jak jedna osoba zrobiła coś w studiu, to nagle nie oznacza, że całe studio będzie, wszyscy tam są po prostu źli i najgorsi.
A poza tym,
jakby to jest skomplikowana rzecz.
A poza tym jest tylko jeden Jason Schreier.
No. No niestety, bo w rzeczywistości przydałoby się, żeby było więcej takich ludzi, którzy jakby, więcej po prostu dobrych dziennikarzy, chociaż Jason Schreier też ma swoje rzeczy, bo wiesz, on jakby kiedy robił tam badanie na temat tego Blizzarda i tak dalej, to on wiedział o wszystkich rzeczach, które będzie brał do książki, ale no wiesz, nie reportował na tym tego publicznie, co nie? Dopiero jak wyszły gdzieś tam rzeczy,
go.
To powiedział, ale to wiedziałem, co
tak,
nie?
Tak, lubię go, doceniam za pracę całą, którą zrobił, ale uważam, że jest trochę pretensjonalny w tym, co robi. Ale
tak,
to jest moje zdanie.
Tak, zgodzę się z tym jakby, no ale no kurde, to jest tak, można nie do końca lubić człowieka, ale pracę i tak dobrą odwala.
No to jest dokładnie to samo, co powiedziałem, nie? Doceniam całą jego pracę, co nie znaczy, że personalnie gdzieś tam go lubię.
No, i może przejdźmy dalej, już tak lekko kończąc Gaming Room, gdzie jak jesteście na PGA, to dostaniecie draże krypciarze, które mi się bardzo spodobały, bo oczywiście są moje ulubione kokosowe.
Znaczy fajny sposób promowania Fallouta 76, tak. Szkoda, że 10
kupiłbym.
Lat za późno.
Kupiłbym, wiesz co, nawet nie chodzi o to, że 10 lat za późno, bo mnie w sumie nie obchodzi, że to ma logo 76, ale draże w formie właśnie Falloutowej z polską
kupiłbym.
Firmą.
Gdyby ten projekt, ten produkt poszedł do sklepów, to bym kupował, autentycznie.
Jak najbardziej, tak. Tym bardziej, że mówię, te korsarze oryginalne to są moje ulubione drafty.
Ja też lubiłem. Lubiłem draże marynarze i te białe też lubiłem. Pirat, tak, bo to były marynarze i piraty chyba, nie?
Tak.
W każdym razie, zapomnijcie, czy powiedzieć, że Alien Isolation 2 w produkcji.
Tak, bo zapomniałem o tym, jakby, nie wiem dlaczego, jakby to mi umknęło tutaj, a mam na liście. Okej. Okay. No tak, no to w sumie tyle, bo po prostu studio zapowiedziało, że Alien Isolation powstaje. Wiesz, trochę problem, tak, na to dekadę czekali praktycznie fani. Problem jest taki, że to jest głupie trochę teraz, bo to studio już jest zupełnie inne, jak było wtedy i trzeba było kuć żelazo jak póki gorące,
to znaczy,
a nie...
oni sobie przypomnieli o tym, że film teraz wyszedł, więc jeszcze można pogrzać tego kotleta trochę.
Tak. I wiesz, to jest trochę głupie moim zdaniem, bo wiele jakby kreatywnych osób, które tam pracowały, to już dawno tam nie jest. I jakby to doświadczenie, które to studio zdobyło przy pierwszej grze, to ono się już dawno rozpłynęło.
No tak.
Tym bardziej, że oni chyba z tego, co pamiętam, nawet zamknęli to pod studio, które było odpowiedzialne za to, które robiło im gry akcji. I teraz,
możliwe.
Wiesz, wracanie do tego jest takie dziwne. No. Więc tutaj jakby nie miałbym dużych nadziei, że to się uda tak samo, bo no tych ludzi już tam nie ma, no. No, tyle w temacie. Przejdziemy dalej?
No tak, myślę, że
no
tak.
No to na planszy ląduje Pan Lodowego Ogrodu, a raczej nowa edycja gry, która już była wydana. To jest bodajże taki...
To jest akurat edycja rocznicowa, bo w ogóle tamta pierwsza edycja to się w ogóle rozeszła horrendalnie szybko.
Szybciutko.
I tego się nie da dostać nigdzie. A jeśli już, to za nie za małe pieniądze.
Z tego, co pamiętam, mechanicznie to było takie Warhammer The Old World,
tak.
Po prostu w wersji Pana Lodowego Ogrodu.
Trochę tak. Więc w przyszłym roku to ma być około tak między pierwszym a drugim kwartałem 2025. Ma to ponoć wejść do sprzedaży. Za to będzie odpowiadało studio Red Imp. No i fajnie, bo uważam, że to zawsze jest... warte zrobić jakąś reedycję gry, która się szybko rozeszła, bo to przestaje być produktem kolekcjonerskim, a zostaje produktem znowu ogólnodostępnym.
No i to w sumie chyba tyle. Jeżeli chodzi o gry planszowe, przejdźmy do Grochu z Kapustą, gdzie ty chyba się wybierasz na koncert.
Znaczy ja się nie
gamingowy?
Wybieram na koncert, ale pomyślałem, że to jest dobra okazja, żeby koncert taki popromować.
W Gliwicach.
Tak, że będziemy mieli w Gliwicach... gaming koncert, czyli koncert muzyki epickiej z gier. On się będzie działo 25 stycznia 2025 roku. I tutaj będziecie mieli, oczywiście jeśli macie zamiar się wybrać, to będziecie mogli posłuchać sobie muzyki z Wiedźmina, z Battlefielda, z Assassin's Creed'a, znaczy zakładam, że z całej serii albo wybranych części, z World of Warcraft, League of Legends, Gothica 3, tutaj wszyscy się gotikowcy odpalają, God of War, Crysis'a i z wielu innych gier. Uważam, że takie eventy trzeba wspierać, bo mnie personalnie boli to, że, znaczy ja wiem dlaczego, że nam przełożyli to Final Symphony.
Tak.
We Wrocławiu musimy czekać do lipca przyszłego roku. Także jak ktoś ma ochotę sobie posłuchać muzyki z ulubionych gier, go ahead, w Gliwicach będziecie mieli taką możliwość. Wydaje mi się, że bilety chyba już można kupować na
e-bilecie. Nie czekajcie, bo czasami one się wyprzedają bardzo szybko, zależy od po prostu wydarzenia. To jest tak, że są takie wydarzenia, że jeszcze mi się uda przed samym końcem znaleźć bilet.
To znaczy,
a są takie, które są wyprzedane po dwóch dniach.
Tak, więc ja proponuję zrobić to szybciej niż później, bo im bardziej będziecie czekać, to zazwyczaj kończy się to tak, że albo już ich nie ma, albo serwis jest tak DDoS-owany, że nie da się kupić niczego, bo ludzie odświeżają na potęgę.
Ja, wiesz, się rozglądam cały czas tutaj w naszej okolicy, bo mi się nie chce jechać. Jeszcze tak z dobrą dekadę temu kwestia była taka, że na przykład nie było tych koncertów growych tak dużo i się jechało specjalnie do Spotka w Katowicach, żeby być na Video Games Live w rzeczywistości, bo wtedy to podróżowało po świecie i u nas też było. W tej chwili nawet we Wrocławiu 2-3 koncerty z różnych pokrewnych tego typu rzeczy znajdziesz w roku. I mnie to cieszy, ja będę patrzył po prostu na Wrocław, może coś tam znajdziemy. Tak. Raczej tutaj, wiesz, w mniejszych miejscowościach Nie, bo to tylko jest potrzebna infrastruktura.
Mam podobne zdanie i nie chcę mi się po prostu walić na Śląsk, bo to już jest wystarczający wydatek, bo zapłacę za samą podróż tyle, co za bilet.
I dwa dni prawie, że wiesz, cały dzień stracony. No.
Poza tym jeszcze trzeba znaleźć sobie nocleg, jeszcze trzeba wrócić, więc płacisz 3 razy tyle, nawet 4.
Tak, dokładnie, dokładnie. A tak tutaj blisko, możesz pójść w tom i z powrotem w rzeczywistości, jak jest bardzo
dokładnie
blisko.
Dokładnie tak.
No i jeszcze w grochu z kapustą sieć sklepów Neonet, o której wspominaliśmy, że bankrutuje, została ostatecznie przejęta przez firmę X.com, więc to w sumie takie bardzo pokrewne i dobre małżeństwo mi się wydaje.
W sumie tak naprawdę jeden sklep przejmuje drugi sklep.
Tak, dokładnie. Więc tutaj po prostu te lokacje zostaną przez X.com przejęte. Nie wiem, czy zostanie marka Neonet,
właśnie,
chyba zostaje.
Właśnie miałem pytać, czy to będzie tak, że teraz wszystkie Neonety staną się X.comami, czy to tak, że nie wiem, będzie na przykład X.com, sorry, że będzie Neonet na przykład z małym dopiskiem, nie wiem, Powered by X.com, czy coś takiego.
Wiesz, w tej chwili na razie, z tego co ja czytałem, po prostu ma to pomóc, to będzie dalej jakby Neonet, z tego co ja rozumiem, tylko no po prostu wzmocni to zasięg salonów stacjonarnych X.com, że pewnie będziesz mógł rzeczy odbierać na przykład w Neonecie.
W ten sposób, no okej, ma sens.
Zobaczymy, jakby jeszcze, wiesz, tutaj musiałbym się zastanowić, to, tak to przynajmniej było w tym artykule, który ja czytałem.
Znaczy, nie mam nic przeciwko, uważam, że to dobrze, że w dalszym ciągu gdzieś tam coś tam, że to będzie, bo to w dalszym ciągu zwiększa dostępność do sprzętu.
Nawet
po prostu.
Dla X.comu to jest kwestia taka, wiesz, to jest może nawet, wiesz, łączenie na przykład magazynu.
To też na pewno ułatwia, bo wiesz, trzymanie rzeczy w jednym miejscu, no to ciężko, nie? A jak masz więcej możliwości, no to jest lepiej, fajniej. A kolejna sprawa to też tobie wydłuża zasięg, gdzie jesteś dostępny i gdzie ludzie mają dostęp do tego.
Wiesz, inna sprawa, polski rynek jest stosunkowo mały i takie rzeczy konsolidacyjne pozwalają tym firmom wyjść poza po prostu polski rynek.
Tak, a tych firm nie mamy jakoś specjalnie dużo, bo co mamy?
Nie, nie mamy.
Mamy Komputronik, no i ewentualnie jeszcze liczę takie rzeczy właśnie jak Neonet czy Media Expert, które zajmują się tylko i wyłącznie elektrotechniką, elektronarzędziami. Tak. I chyba nic więcej nie mamy takiego.
Jest parę mniejszych, ale ogólnie to, wiesz, za dużo ich nie ma. Inna sprawa, że wiesz, że w rzeczywistości, no jak kibicuję polskim firmom, wiesz, rozmawialiśmy o tym Goodramie, co nie, czy innych rzeczach, które się u nas gdzieś tam pojawiają. Dobrze mieć lokalne firmy, które zajmują się produkcją w Polsce.
Ej, no stary, jak na przykład mówisz o Goodramie, no to na przykład w moim kompie mam RAM Goodramu, mam w swoich konsolkach przenośnych. I w Vicie, i w innych mam karty SD Goodrama na przykład.
No, dobrze mieć. Dobrze mieć te rzeczy w kraju, wiesz, nawet takie rzeczy, które sprzedają i tak dalej. Nie być tylko i wyłącznie na pastę dystrybucji zagranicznej.
Mam w kompie swoim na przykład dysk Goodrama M2.
No, bo te firmy, wiesz, te firmy też będą potrafiły lepiej negocjować ceny i może będą miały lepsze ceny dla nas, niż jakbyśmy byli na przykład tylko i wyłącznie pod Amazonem jakimś.
Dokładnie.
Konkurencja zawsze jest dobra. No dobrze, no to tyle w tej kwestii i na tym kończymy dzisiejszy podcast. Przypominamy, że możecie nas wspierać na Patronite. Przypominamy, że mamy media społecznościowe jak Mastodon, jak Instagram, jak Facebook. Mamy Discorda, na którym możecie z nami pogadać.
Tak, ostatnio przypływ ludzi był ostatnio.
Tak, ostatnio był przypływ ludzi. Mam nadzieję, że podcast się podoba i to, co najlepiej działa, uważam, polecajcie nam znajomym, polecajcie nas ludziom, którzy szukają jakiegoś podcastu i może uważacie, że możemy im się spodobać, bo to działa lepiej niż na przykład dla mnie kupowanie reklamy, bo tutaj od serca po prostu idzie bezpośrednio.
Poczta pantoflowa działa najlepiej od zawsze.
Najlepiej, najlepiej. No i tymi słowy chyba żegnamy się z wami.
Tak,
i
żegnamy się z wami. Trzymajcie się.
Do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia za tydzień. Nara!
Nara, nara.